21.30, kłania się Państwo ojciec Benedykt, rozpoczynamy rozmowy niedokończone, wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk, a naszymi gośćmi dr Karolina Dziewulska-Siwek, kierownik Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy Pani Boże. Doktor. W studiu Radia Maryja dr Krystian Hołaszczyński, kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz koordynator programu Erasmus+. Kłaniamy się, panie doktorze.
Szczęść Boże, ojcze kanclerzu, szczęść Boże, drodzy słuchacze.
Ależ to brzmi. Ojcze kanclerz. Tak, pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek, medioznawca, pan doktor Krystian Hołaszczyński, politolog i jest z nami również na łączach telefonicznych z racji pandemii Mateusz Kaleta, organizator konferencji poświęconych tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii, specjalista w dziedzinie komunikacji, też można powiedzieć trener, taki coach komunikacyjny. Kłaniamy się, panie Mateuszu.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk to temat najbliższej konferencji, takiej młodzieżowej konferencji otwartej, ale zanim do tego tematu i całej historii sympozjów poświęconych i konferencji tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii, to chcemy wykorzystać naszych gości, zwłaszcza naszych doktorów. Pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek to medioznawca, pan doktor Krystian Hołaszczyński to politolog, więc tutaj będziemy pytać panią doktor o media, pana doktora o politykę na samym początku. Pani doktor, 21 wiek, mamy 21 rok tego 21 wieku. Jak kształtują się media, jak kształtują się nadawcy, odbiorcy? To taki wybuch mediów społecznościowych, w których zarówno i odbiorca, i nadawca jest obecny. Jak pani postrzega tę rzeczywistość świata medialnego XXI wieku, trzeciego tysiąclecia? Pani spostrzeżenia, będziemy wdzięczni za taki mini wykład.
Tak, ojcze kanclerzu, ojcze redaktorze, zanim może jednak przejdziemy do tego XXI wieku i XXI roku już, to pozwolę się troszeczkę cofnąć do tego XX wieku, kiedy to nastąpił taki gwałtowny rozwój technologii i spowodował powstanie mediów, które nie śniły się naszym przodkom, naszym dziadkom, naszym pradziadkom. Radio i telewizja otworzyły zupełnie nowe możliwości, przekazywały dźwięk i ruchome obrazy. Natomiast wraz z rozwojem internetu okazało się jednak, że to wciąż za mało. Charakterystyczne dla internetu interaktywność stała się wyzwaniem dla innych mediów. I to skutkuje tym, że dzisiaj media upodabniają się do siebie nawzajem dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Wszystkie chcą przekazywać obraz, film, tekst i dźwięk jednocześnie. To już widać. Nas co prawda słychać tylko w studiu, nie widać, ale niektóre rozgłośnie mają już właśnie, że oprócz studia tutaj radiowego jest studio telewizyjne. I to właśnie pojawienie mediów zmieniło naszą kulturę. Natomiast pojawienie się nowych mediów, no to bardziej zmieniło, można powiedzieć, i rozwój internetu zmieniło naszą codzienność, bo media społecznościowe, jak już sama nazwa wskazuje, wskazują na taką społeczność. To miało nam gdzieś tam odkryć nasze, ułatwić nam komunikowanie. Pandemia i to wszystko, co się wydarzyło i wydarza teraz aktualnie, sprawiło, że ten internet to już stał się takim naszym troszkę taką enklawą, że to dzięki niemu tak naprawdę mamy kontakt ze światem, żyjemy, kiedy z tego domu nie wychodzimy i ułatwia naszą codzienność. Ja doskonale, ja zawsze się tak uśmiecham, jak słyszę to pojęcie nowe media, bo mamy XXI rok, XXI wieku, a ja swoją praktykę zawodową zaczynałam gdzieś chyba około 2010 roku i tam była komórka w polskim radiu nazywała się Nowe Media i to było jakieś 11 lat temu i ciągle, mimo że upłynęło te 11 lat, to ciągle gdzieś tam używamy tego pojęcia Nowe Media i zawsze ono powoduje u mnie ten uśmiech, no bo jednak te 11 lat zmieniło, że bardziej są to właśnie media społecznościowe i internet, więc zawsze z takim uśmiechem troszeczkę patrzę na to słowo, na to wyrażenie. Na pewno nowe media społecznościowe, tak jak wcześniej wspomniałam, ułatwiły tą codzienność, ale też sprawiły, że zabrały nam ten czas cenny, którego gdzieś tam nam brakuje. Bo te nowe media, znaczy nowe media, media społecznościowe, wszystkie Facebooki, Instagramy, YouTube sprawiają, że no pociąga nas to i ta wiedza, którą gdzieś tam zdobywamy, czy te wiadomości, które czerpiemy, sprawiają, że nas przyciągają do siebie nowe technologie, ale też sprawiają, że ten czas nam tak zwyczajnie kradną.
Pani dr Karolina Dziewulska-Siwek, kierownik Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pani doktor, no rzeczywiście nowe media, bardziej media społecznościowe, internet, który zdominował naszą rzeczywistość komunikowania się, docierania z informacją i też kreowania informacji, też kreowania rzeczywistości. Ośmielam się użyć takich dosyć mocnych sformułowań, bo pamiętam na przestrzeni ostatnich lat wiele dyskusji na temat wolności w mediach, prawda? Wolności wypowiedzi. Uważano, że te media społecznościowe, no to jest takie nowum, taka ropa wolności wypowiedzi. Jak pani postrzega teraz, no, po tych latach funkcjonowania w mediach społecznościowych i mediów społecznościowych i internetu, czy rzeczywiście ta wolność w mediach, czy wolność mediów postępuje? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze możemy mówić teraz o wolności, biorąc pod uwagę na przykład blokowanie kont społecznościowych, bądź też cały szereg algorytmów, które z jednej strony pomagają człowiekowi, a z drugiej strony no, wydaje się, że skoro ta pomoc jest tak wszechstronna, to no, to też jest ograniczająca, bo często podejmują decyzje za nas samych w mediach właśnie społecznościowych i w internecie.
To jest dość szeroki temat i trudno jednoznacznie się wypowiedzieć, mimo że pojawia się przełomowa ustawa o ochronie wolności słowa w internecie i tutaj się wydaje się, że serwisy społecznościowe nie będą mogły blokować naszych wpisów ani blokować kont innych użytkowników, jednak nie zawsze to jest przestrzegane. No tutaj ta wolność w mediach jest odbierana niekiedy dwuznacznie. Zdarza się też, że po prostu wraz z wolnością jest też zbyt dużo hejtu, czyli wiele osób spotyka może taka przykrość, gdzieś to wszystko sprawia, że wylewa się niepotrzebna fala gorzkich i nieprzyjemnych słów.
Bardzo gorąco dziękujemy. Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk, jakie ma znaczenie teraz, pani doktor, w przekazie medialnym, w komunikacji?
No tutaj to na pewno wizualizacja sprawia, że te informacje, które zawsze były słowem czytanym, sprawiają, że są urozmaicone, że są w nich dodane nowe słowa, znaczy ikonki, przepraszam, obraz. I to jest jak gdyby ta infografika, która coraz częściej się pojawia w internecie, znaczy no już nie częściej się pojawia, ona coraz bardziej jest obecna i sprawia, że po prostu użytkownik internetu już nie jest tyle czytelnikiem, co jest, można powiedzieć, odbiorcą czy oglądaczem obrazków. To wszystko sprawia, że też my jako użytkownicy, bo ja też jestem użytkownikiem sieci, coraz mniej czytamy, a sprawiamy, że więcej oglądamy. Że jak nas jakiś tytuł w internecie zainteresuje, no to jest duże prawdopodobieństwo, że wejdziemy na tą stronę, zobaczymy, jaka jest ilość tego tekstu, jak ten tekst jest długi, no to niestety go nie przeczytamy, bo wyjdziemy z założenia, że to jest zbyt wymagające zadanie dla nas. Natomiast infografika ma tu na celu, żebyśmy poprzez słowa i poprzez obrazki było to tak poukładane, aby po prostu lepiej nam się z tą informacją zapoznawało.
Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk, dr Karolina Dziewulska-Siwek. Jeszcze na chwilę pozostaniemy przy rozmowie z panią doktor. Pani doktor, wiemy, że w mediach bardzo często w mediach funkcjonujemy w tej rzeczywistości nadawca, odbiorca i też współtworzący, ktoś, kto telefonuje, ktoś, kto komentuje, ktoś, kto wyraża swoją opinię w komentarzach. I teraz chciałbym panią doktor zapytać o taką rzeczywistość związaną z tym, że coraz więcej osób tworzy media, tworzy swój przekaz, powstają różnego rodzaju TikTokowcy, YouTuberzy, osoby posiadające swoje profile, swoje blogi, vlogi, też jakieś takie portale opiniotwórcze i to już nie trzeba mieć na to na przykład koncesji, nie trzeba być nadawcą, tylko wystarczy wejść do internetu. W jakim wymiarze to zmieniło się, czy to funkcjonuje, jak pani postrzega tę rzeczywistość nowych nadawców przekazu medialnego, nowych nadawców w procesie komunikacyjnym?
Tutaj pierwsze, gdzieś jak słuchałam tego pytania ojca redaktora, to pojawiło mi się taki wybuch, takie powiedzenie, wybuch kreatywności. Takie wyrażenie, bo rzeczywiście ci nowi youtuberzy, blogerzy, to na pewno rozbudzają swoją kreatywność, tworzą rzeczy, które pobudzają ich do twórczych tutaj pasji rzeczy, przekazują swoje informacje, przekazują wiedzę na dany temat, informują o swoich pasjach i to na pewno jest dobre zjawisko. Tylko poniekąd zawsze mnie zastanawia, na ile warto pokazywać tą swoją prywatność, bo tutaj mówię już o tych youtuberach gdzieś tam, którzy wkraczają w swoje życie z tą kamerą z telefonu, no bo to na pewno nie jest w mało procentach taka profesjonalna kamera i to nie jest zawsze takie wszystko takie ładne, piękne, więc gdzieś tam może chałupniczość się pojawia, ale tutaj się zawsze zastanawiam, na ile warto tą swoją prywatność pokazać i wpuścić tutaj sieć do naszego życia. To jest takie moje pytanie, które ja gdzieś sobie zadaję. Ale na pewno tak jak to jest poniekąd dobre zjawisko. Tylko żeby, ja lubię rzeczy, które są wykonane w sposób profesjonalny. I jak te vlogerki czy blogerki, które czytuję, czy no bo też gdzieś tam jestem na takim etapie życia, gdzie jakieś treści są mi bliższe, niektóre dalsze, to jednak lubię, żeby to było profesjonalne. A tutaj w tych vlogerach, youtuberach, tiktokowcach pojawia się ta chałupniczość i po prostu gdzieś właśnie to jest takie zagubienie, zatracenie. Co mi się to bardzo nie podoba, bo tej chałupniczości nie lubię.
Bardzo gorąco dziękuję. Wizualization, tak chcieli twórcy nawet tej nowej konferencji, tak nazwali. słowo, obraz, dźwięk, temat konferencji, tak został nazwany. Z nami dr Karolina Dziewulska-Siwek, kierownik Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W studiu w Toruniu dr Krystian Hołaszczyński, kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej oraz koordynator programu Erasmus Plus Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale nade wszystko wykładowca, politolog. Panie doktorze, jeżeli rozmawiamy o wizualizacji i wiadomo, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to szkoła nade wszystko medialna, chociaż jest i politologia, jest informatyka, jest pielęgniarstwo, to jednak nie może być nam obcy ten przekaz medialny. Ostatnie dni, czy też miesiące, to ogromna polaryzacja w świecie mediów, w świecie polityki i przekazu politycznego i tematów politycznych, relacji międzynarodowych w mediach. To na przykład kwestia związana z pandemią. Codziennie niemalże konferencja prasowa ministra zdrowia, czy to obecnego ministra Niedzielskiego, czy poprzednika ministra Szumowskiego. To nieustanne konferencje premiera Morawieckiego. Ale też patrzymy na ten przekaz medialny, na wizualizację, słowo, obraz, dźwięk, takich większych tematów, na przykład tematów związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i relacji, które panują w Europie, chociażby V4, chociażby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i nowy prezydent, który ostatnio ludobójstwem nazwał rzeź Ormian w Turcji i ta relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Turcją. I odpowiedź Turcji, no ale też patrzymy na przekaz medialny w całej tej wizualizacji słowa, obrazu i dźwięku z tego wszystkiego, co jest relacją Rosji do całego świata, Europy względem Rosji, a nade wszystko Rosji względem Ukrainy. Ja wiem, że znowu wrzuciłem panu doktorowi bardzo, bardzo wiele tematów w szerokich kontekstach, ale jestem ciekaw takiej krótkiej analizy, oceny tych wydarzeń pańskich z punktu widzenia politologa, ale kogoś, kto jednak na to wszystko patrzy z punktu widzenia człowieka obeznanego z mediami i współtworzącego media, kształtującego postawy przyszłych politologów jako tych, którzy muszą być obecni w mediach i współtworzyć przekaz medialny w dziedzinie polityki. Kończę, oddaję głos dr Krystian Hołaszczyński.
Dziękuję ojcu za to wprowadzenie, jakże duże, jakże też im wdzięczne. Dla politologa polityka jest wdzięcznym tematem, bo jest wszechobecna. Wszechobecna dlatego, że praktycznie wszystko możemy potraktować politycznie i uznać, że ma to jakieś znamiona właśnie upolitycznienia. Z drugiej strony mamy ten świat medialny, świat wizualizacji, który będzie właśnie tematem tej międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji, ponieważ wizualizacja jako pojęcie, jako koncept badawczy ukazuje to, że we współczesnej kulturze, szeroko pojętej kulturze obraz dominuje. Wizualizacja, era wizualności, to jest świat zdominowany przez obraz. I w polityce właśnie to obrazowanie, ukazanie, zwizualizowanie wielu problemów jest nad wyraz istotne, ponieważ dzięki wizualizacji może się chociaż odbywać cały proces związany z reklamą polityczną. I politycy chętnie wykorzystują właśnie obrazy po to, by wzmocnić swój przekaz. Zostało przedstawionych bardzo tutaj wiele przez ojca tematów. Postaram się tak pokrótce, chociaż na każdy z nich tutaj odpowiedzieć. Z jednej strony mamy pandemii. I zwrócę chociażby tylko uwagę na taki oto fakt, że podczas tej naszej konferencji, którą planujemy już niedługo, bo 11 maja, na którą wszystkich zapraszamy, nasi przyjaciele z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili będą właśnie analizować, przedstawiać to, w jaki sposób wizualizuje się dane statystyczne odnoszące się do pandemii, do COVID-19 i jakie pułapki z tejże wizualizacji czasami mogą wystąpić. Zapominamy czasami, że z jednej strony polityka rządzi się swoimi prawami, jest prawie wszechobecna, ale z drugiej strony jednym z celów polityki jako takiej jest edukowanie społeczeństwa na temat mechanizmów rządzących polityką. I istotą wizualizacji różnego rodzaju danych statystycznych po to, by pokazać, co się robi, co się dzieje, jakie są dalsze działania, jest to, by z jednej strony był ten obraz, chociażby zdjęcie koronawirusa, ale z drugiej strony, by jednak pojawiły się te dane, które mają utwierdzić, co się dzieje i co się właśnie robi. Zatem kiedy widzę ministra zdrowia, który z jednej strony omawia dalsze działania, z drugiej za nim w tle jest tenże obraz loga ministerstwa czy tegoż koronawirusa, gdzie się pojawia mapka z informacją, w jakich województwach są jakie obostrzenia, to dla istoty zrozumienia, poznania tego, co pan minister chce powiedzieć, jest to, czy w momencie, kiedy usuniemy wszystkie graficzne znaki, czy tenże przekaz jest dalej czytelny. I wydaje się, że jest, że kiedy usuniemy te znaki, dalej jesteśmy w stanie zrozumieć, co pan minister planuje zrobić. Problem się pojawia wtedy, kiedy politycy czasami próbują albo manipulować, albo na swoje potrzeby ukazać świat inaczej niż on jest. Pamiętajmy o tym, że wizualizacja jest swoistym rodzajem procesem przekształcania danych różnego rodzaju informacji, które się posiada, przez przetwarzającego po to, by ostateczny odbiorca zrozumiał jego przekaz. Musimy zawsze mieć to na uwadze i tego przestrzegam swoich studentów, przyszłych politologów, by mieli za sobą to światełko mówiące o tym, że nie każda informacja, nawet najlepiej zwizualizowana, musi być tak sumiennie udowodniona, odpowiednio przetworzona, tak by prawdę przekazać innym. Oczywiście świat jest bardzo skomplikowany i wiele się dzieje na świecie. Ojciec tutaj wspomniał o różnego rodzaju problemach, które dotykają świat. Świat jest rzeczywiście skomplikowany i chyba już zdaliśmy sobie po części sprawę, że nie żyjemy w takiej w pełni bezpiecznej bańce, niezagrożeni przez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Z jednej strony jest Unia Europejska, która przeżywa kryzys, która wciąż nie wydobyła się z tego, co jest związane chociażby z kryzysem migracyjnym czy kryzysem strefy euro. Z drugiej strony jest pan nowy prezydent Joe Biden w Stanach Zjednoczonych, który, jak tutaj ojciec wspomniał, nazwał to, co się działo z Ormianami przed 100 laty mianem ludobójstwa, co wzmogło chociażby dość negatywne reakcje ze strony pana prezydenta Erdogana w Turcji, co jest oczywiście związane z tym, jaką politykę historyczną prowadzi Turcja. Wielu się zastanawia, na ile będzie miało to przełożenie na przyszłe relacje, chociażby w Pakcie Północnoatlantyckim. Wydaje się, że w tej chwili to siłowanie się werbalne między Stanami Zjednoczonymi a Turcją, czyli dwoma najważniejszymi, najsilniejszymi członkami Paktu Północnoatlantyckiego NATO, nie będzie miało dalszych konsekwencji. Co jest jakby też pokłosiem tego, że oba kraje czerpią korzyści z tego, że są w pewnego rodzaju sojuszu. Nie zapominajmy o tym, że Joe Biden jest demokratą, przedstawicielem partii demokratycznej, dla której to pewnego rodzaju hasła związane z tym, co się określa mianem praworządności, demokracji, czy nazwania po imieniu pewnych zjawisk były istotne. I nawet kosztem relacji Turcji Biden, zgodnie ze swoją przedwyborczą obietnicą, nazwał rzeź Ormian sprzed 100 lat mianem ludobójstwa. Dla Turcji jest to o wiele bardziej problematyczne, ponieważ Turcja po prostu próbuje budować swoją pozycję w regionie bliskowschodnim. Jest silnym graczem w regionie bardzo zdestabilizowanym i z tej właśnie perspektywy próbuje balansować między wschodem i zachodem. Jeśli pan prezydent Biden będzie pana Erdogana bardziej naciskał, tenże może jeszcze bardziej odwróci się w kierunku innego, coraz silniejszego gracza w regionie, jakim jest Federacja Rosyjska i pan prezydent Władimir Putin. I właśnie tutaj też można by przejść do samego pana Władimira Putina, który jako prezydent Rosji, który będzie mógł rządzić tymże krajem aż do roku 2035, mam na myśli ostatnie zmiany konstytucyjne, również co jakiś czas próbuje pokazać na arenie międzynarodowej, że dalej jest w grze i ostatnie wielkie manewry przy granicy z Ukrainą, dość zdestabilizowaną, co ma związek chociażby z tym, co się dzieje na Donbasie, czy na terenie Krymu.
Wejdę panu doktorowi słowo. Na ile te działania, pańskim zdaniem, czy na podstawie pańskiej wiedzy, one miały charakter właśnie takiej wizualizacji, czyli nagłośnienia w mediach obrazów, którymi użyję słowa epatowano, ale teraz uciekam od tego słowa, bowiem informowano społeczeństwo, zwłaszcza społeczność międzynarodową zachodnią, by pokazać potęgę, a na ile były realnymi działaniami zmierzającymi do konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą.
Duża część badaczy zgadza się co do tego, że Rosja realizuje swoją politykę dwutorowo. Z jednej strony na potrzeby pewnej polityki międzynarodowej, swojej polityki zagranicznej, gdzie chociażby w sferze werbalnej jest bardziej łagodna, ale jest też ta druga polityka, polityka międzynarodowa, jednak realizowana na potrzeby własnego społeczeństwa. I tutaj musielibyśmy się też pochylić nad tym, co wielu określa mianem pewnego charakteru narodowego Rosji i Rosjan, tego mitu związanego z bezkresem przestrzeni, tą uświęconą geografią, co jest ściśle związana właśnie z tą rosyjską mentalnością, że jesteśmy wielcy i przez tą wielkość dość często muszą podkreślać. Zatem to, co jakby w historii Rosji jest też istotne, to to, że lider musi być potężny, musi być tym ojcem państwa, który swoją potęgę utwierdza. I dość często właśnie liderzy rosyjscy na potrzeby wewnętrzne organizują różnego rodzaju manewry, które czasami przeradzają się w coś na kształt próby destabilizacji tych państw, które powstały na obszarze rozpadającego się Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zatem to, co jest jakby też istotne w rozumieniu rosyjskiej polityki, to ta koncepcja zamrażania i odmrażania niektórych niezakończonych konfliktów. I co jakiś czas słyszymy właśnie o tym, że rozmrażany jest konflikt na obszarze Zakaukazia. Kwestia Górskiego Karabachu, relacje armeńsko-azerbejdżańskie, czy kwestie enklaw z dużą ilością Rosjan mieszkających na terenie Gruzji. I ten problem widzimy również na przykładzie Ukrainy, która za każdym razem, kiedy chce zbliżyć się do tego Zachodu, czyli Unii Europejskiej, nagle u niej pojawia się problem, a to z Donbasem, albo właśnie z Krymem, gdzie kolejni żołnierze albo zostali zatrzymani, albo jakieś perturbacje na cieśninie Azowskiej albo Morzu Czarnym. Zatem wizualizacja polityki rosyjskiej idzie dwutorowo. Z jednej strony manewry wojskowe pokazujące ilość żołnierzy szybko zmobilizowanych, przerzut tych wojsk, czy umieszczenie kolejnych rakiet na obszarze obwodu kaliningradzkiego, ale z drugiej strony też ukazanie, zwłaszcza w mediach rosyjskich, na potrzeby wewnętrznej polityki, jacy to jesteśmy silni i na co nas stać w obronie własnych obywateli, chociażby mieszkających w Donbasie.
Nie wiem, czy pan posiada taką wiedzę, ale zapytam. Bardzo często słyszymy, że agenci wpływu, rosyjscy agenci wpływu, wykorzystując media społecznościowe, a dzisiaj o tych nowych mediach mówimy w kontekście tematu tej konferencji międzynarodowej, o której za chwileczkę szczegółów więcej państwu ujawnimy, wizualizację, słowo, obraz, dźwięk, że agenci wpływu funkcjonujący w mediach społecznościowych też wykorzystują wszystkie możliwości w danych państwach destabilizujące, dezinformujące. Wykorzystują niemalże każdy temat, który można podgrzać, by spolaryzować, zatomizować dane społeczeństwo. I to nie tylko u nas, nasze społeczeństwo polskie, polskie, ale też słyszymy, że i społeczeństwo amerykańskie, społeczeństwo angielskie. Czy to nowa forma dyplomacji rosyjskiej, czyli korzystanie z mediów społecznościowych i destabilizacja, dezinformacja?
Niewątpliwie rosyjscy hakerzy, rosyjscy specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa są jednymi z bardziej aktywnych i to gro badaczy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego podkreśla. To tak zwana dyplomacja cyfrowa, czy to, co byśmy też z innej strony określili mianem zagrożeń asymetrycznych, jest rzeczywiście zjawiskiem nowym. To zjawisko nowe dość często określane jest chociażby pojęciem zagrożeń hybrydowych. To wszystko ma związek z tym, że klasycznie pojmowana polityka międzynarodowa, to jest polityka między klasycznie pojmowanymi podmiotami prawno-międzynarodowymi, jakimi są państwa. Kiedy w tej dyplomacji, tej grze cieni czy grze szpiegów wchodzą do gry nowe czynniki, takie jak właśnie te tak zwane nowe media, era cyfrowa, cyberzagrożenia, hakerzy, trolle i inni, którzy wpływają na decydentów poprzez kumulowanie różnego rodzaju emocji wśród społeczeństwa, to wszystko powoduje, że państwa troszeczkę zaczynają sobie nie radzić, stąd siła tego typu zjawisk jest niezwykle istotna, co pokazały różnego rodzaju nietypowe czy wręcz niebezpieczne przykłady na świecie. Rosjanie znaleźli kilka furtek, wygląda na to, że znaleźli po prostu te kilka furtek na to, by pokazać to, że dalej są w tej międzynarodowej grze, pomimo upadku komunizmu, pomimo rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i pomimo tego, że świat bipolarny się po prostu po roku 1989 rozpadł. Rosja po 2008 roku, bo ten 2008 jest takim rokiem kluczowym, pokazanie, że Rosja jest w grze w kontekście chociażby wojny kilkudniowej w Gruzji. W dalszym kontekście Rosja po prostu potrzebowała sposobu na to, by pokazać, że jest w grze i to niesymetryczne zagrożenie, na które państwa Europy Zachodniej, Środkowej, Wschodniej, ale również Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć. Nie zawsze im się to udaje albo nie zawsze odpowiadają na czas. Dla Rosji jest to po prostu sposób na to, by być w grze.
Bardzo gorąco dziękuję. Jak Państwo słyszą, widzą, dziś w rozmowach niedokończonych temat wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk. Naszymi gośćmi dr Karolina Dziewulska-Siwek, kierownik Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, dr Krystian Hołaszczyński, kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej Międzynarodowej oraz koordynator programu Erasmus+. Jest z nami również Mateusz Kaleta, organizator konferencji poświęconych tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii. Teraz, no cóż powiedzieć, czas posłuchać pana Mateusza Kalety, a tematy, które dziś podejmujemy, no to tematy i spotkanie z medioznawcą, z politologiem, no i ze specjalistą od spraw komunikacyjnych i nowych mediów. Panie Mateuszu, doktorat już praktycznie na ukończeniu, rozumiem.
Powoli
na ukończeniu. Proszę nam przypomnieć tę przygodę konferencji, która była inicjatywą bardziej studentów niż władz, bardziej studentów niż profesorów, a jednak we współpracy z wykładowcami, we współpracy z władzami uczelni, konferencji poświęconych nowym mediom i cyfrowym technologiom. I to pana prosimy o to, by pan przybliżył nam temat i przyczynę wyboru tego tematu na ten rok, wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk. W tamtym roku bodajże byliśmy pierwszą uczelnią, która w ogóle przeprowadziła konferencję międzynarodową w trybie online'owym, ale to...
Ojcze Benedykcie, ja nie chcę tutaj mówić,
proszę, nie
to był,
mówić,
że tak powiem, podpowiedzią tej inicjatywy fantastycznej, ale tak faktycznie było, że w tych czasach pandemii no właśnie w jakiś taki sposób nie wiedzieliśmy, jak tą konferencję zorganizować. Nie chcieliśmy przerywać tej pięknej tradycji, która już wtedy była od 5 lat, teraz będziemy już 6. rok ją kontynuowali. I właśnie pojawił się taki pomysł, żeby tę konferencję przeprowadzać w sposób zdalny, przeprowadzać online, ze względu na to, że to są konferencje, no właśnie, o nowych mediach. Dlatego pomyśleliśmy, że dlaczego nie wykorzystać tych nowych mediów i nie za pomocą ich właśnie przeprowadzić taką konferencję. Tutaj myślę, że historia w ogóle tej konferencji, ona jest niezwykle piękna i też dotyczy mnie osobiście bardzo, bo ona pokazuje wspaniałą relację pomiędzy uczniem a mistrzem, która istnieje i tworzy się w naszej uczelni. Ten taki właśnie piękny klimat, że to studenci weszli z inicjatywą organizacji takiej konferencji i wykładowcy bardzo chętnie ten temat podjęli i powiedzieli, że niech to będzie taka studencka konferencja, ale my merytorycznie będziemy was w tym wspierać. My zaczęliśmy to organizować w 2015 roku, kiedy powstało Koło Naukowe Medioznawców wspólnie z Karoliną i Maćkiem Piechami. Rozpoczynaliśmy w czasach jeszcze studenckich, kiedy byłem na studiach, tą konferencję i tę piękną inicjatywę. I teraz zauważam, że w tym roku, ale też i w poprzednim już minionym, ona przeszła taką piękną drogę ewolucji. Od takiej studenckiej konferencji, bo taką teraz już w pełni profesjonalną konferencję, kiedy mamy też zaproszonych gości z zagranicy. I ta droga ewolucji, ona się właśnie też teraz dopełnia, finalizuje w tym, że jeszcze mocniej podkreślamy tą współpracę pomiędzy studentami a wykładowcami naszej uczelni. I dlatego takie konferencje organizujemy, ta już będzie 6. Faktycznie w każdym roku staramy się, jeżeli chodzi o te konferencje poświęcone nowym mediom i cyfrowym technologiom, dotykać różnych tematów. Na początku mówiliśmy o takim temacie zaplątani w sieci, kiedy zapoznawaliśmy się z tymi takimi pozytywnymi stronami sieci internetowej, ale też z tymi negatywnymi. Potem mówiliśmy o cyfrowych tubylcach, czyli o osobach, które w jakiś sposób z jednej strony mogą penetrować tutaj ten świat nowych mediów, a z drugiej strony mamy tych, dla których ten świat nowych mediów może być zupełnie obcy, o czym tak pięknie wspomniała pani doktor Karolina na początku naszej audycji, że faktycznie te nowe media pojawiły się stosunkowo niedawno. I one tak naprawdę były nieznane moim rodzicom, moim dziadkom jeszcze, ale myślę, że też osobom, które gdzieś tam bardziej doświadczone życiowo były i one doświadczały innych mediów, zupełnie innego wymiaru tych mediów. Potem mówiliśmy o 6. kontynencie, jako właśnie o takim kontynencie, który w pewien sposób jest już ogarnięty przez te nowe media, przez ten proces globalizacji, o którym pisał Marshall McLuhan w jednej ze swoich książek, że dotykamy właśnie tej ery globalizacji teraz w tym momencie. Zmieniają się media, zmienia się nasze życie, zmieniają się nasze postawy niezwykle dynamicznie. Potem mówiliśmy, tak jakby powracając tematyką do tej pierwszej naszej konferencji, zatytułowaliśmy ją oznaczeniem takim hashtagu, który jest bardzo popularny teraz w mediach społecznościowych. Myślę, że ludzie młodzi doskonale wiedzą, to jest taka krateczka, którą gdzieś tam publikujemy przed jakimś hasłem. Czas na net nazwaliśmy tą konferencję, podkreślając jeszcze mocniej właśnie to, że teraz bardzo dużo ludzi młodych siedzi w sieci. Tak, że często te relacje, które oni nawiązują, to właśnie są relacje nawiązywane poprzez media społecznościowe, poprzez social media. Aż doszliśmy do tematu konferencji w minionym roku, cyfrowy świat, rzeczywistość czy fikcja, gdzie próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim dzisiaj faktycznie świecie żyjemy. Czy to jest bardziej świat wirtualnych relacji, czy bardziej świat rzeczywistych relacji. No a w tym roku chcemy się skupić na wizualizacji, ponieważ pandemia bardzo też dobitnie to pokazała, że wiele osób dzisiaj właśnie rozumie treści, patrząc na obrazy, patrząc na słowo, na obraz, na dźwięk, które są połączone ze sobą bardzo często. Widzimy to, co też pan doktor Krystian tutaj mówił w kolejnych konferencjach ministrów. Widzimy to w publikowanych danych, które każdego dnia gdzieś tam do nas wpływają, dotyczących pandemii, kolorowych wykresów, które gdzieś tam pojawiają się na czołówkach stron internetowych u samej góry i od razu jesteśmy tymi informacjami niezwykle silnie bombardowani. Po reklamy, tak, które dzisiaj bardzo mocno przemawiają do ludzkich umysłów właśnie obrazem i dźwiękiem. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku pandemii bardzo często zamykano nam galerie handlowe. Ten handel przenosił się w tę sferę online, czyli też zmienił się sposób dokonywania przez nas zakupów. No i też sprzedawcy musieli znaleźć nowe formy wyrażenia właśnie tych reklam i udoskonalać te reklamy, które są przesycone obrazami i dźwiękiem, który niekiedy manipuluje niezwykle ludzkim umysłem. I tego też musimy być świadomi, że dzisiaj tak naprawdę wojna, która się toczy, toczy się o ludzkie umysły, tak? Toczy się o ludzkie serca i ona właśnie jest wyrażona w tych obrazach, które my gdzieś tam ciągle obserwujemy. Myślę, że tutaj specjaliści, którzy zajmują się tematyką telewizji, zajmują się tematyką radia, doskonale zdają sobie sprawę z tego i wiedzą i często też o tym mówią, że czasem wystarczy ułamek sekundy, żeby w naszym umyśle zakodował się już jakiś obraz, jakiś przekaz podprogowy, który potem będzie pracował i zmieniał nasze myślenie, aż doprowadzi do przemiany postawy. Stąd właśnie gdzieś ten temat konferencji chcemy się zastanowić wspólnie z naszymi gośćmi z zagranicy, z Polski, wymienić doświadczeniem właśnie związanym z tą wizualizacją, z obrazami, ze słowem, z dźwiękiem we współczesnym świecie.
Wiele osób może się zastanawiać, dlaczego rozmowy niedokończone przed konferencją, a nie w dniu konferencji, czy po konferencji jako dzielenie się owocami tymi, które czy osiągnięciami konferencji. Panie Mateuszu, do pana pytanie, jak możemy uczestniczyć w tej konferencji i na ile ta konferencja jest konferencją otwartą dla tych, którzy nas teraz słuchają, do kogo ona jest skierowana, jakie są szanse na zgłoszenie się, uczestnictwo?
Jeżeli chodzi o zgłoszenie się na tą konferencję, to myślę, że z racji tego, że ona jest w sposób online realizowana, to też pięknie wpisuje się w misję uczelni takiej powszechnej nauki. Uczelnia powinna taką misję właśnie realizować. I my w ten sposób, dzięki właśnie takim konferencjom, które odbywają się w sposób online, taką misję chcemy realizować. W związku z tym w dniu konferencji na stronie internetowej naszej uczelni wskfin.edu.pl pojawi się link do tej konferencji, tak? Będzie transmisja w sposób online, więc myślę, że każdy z Państwa, kto będzie miał chwilę, konferencja będzie od godziny 9 do godziny około 16, więc w każdym momencie będzie można się z nami połączyć i uczestniczyć w tej konferencji. Będzie mógł śledzić po prostu obrazy tych osób, które będą się dzieliły swoim doświadczeniem nowych mediów, swoim doświadczeniem właśnie czytania, rozumienia czy obserwowania tego, co się dzieje w dzisiejszym świecie poprzez te nowe media. Dlatego my absolutnie się nie zamykamy, wręcz przeciwnie, dzięki tej przestrzeni online otwieramy się na każdego, bez względu na wiek, czy ta osoba będzie miała lat 15, czy ta osoba będzie miała lat 99 i więcej, daj Boże w dobrym zdrowiu. Zapraszamy do uczestnictwa w taki sposób właśnie online w tej konferencji. Absolutnie nie trzeba przyjeżdżać do Torunia, nie trzeba się obawiać, można usiąść w własnym domu, w własnym fotelu z dobrze zaparzoną własną kawą i zapraszamy do uczestnictwa w tej konferencji.
Ja wiem, że w poprzednich konferencjach uczestnikami byli również przedstawiciele innych uczelni jako studenci, jako wykładowcy. wcale też przedstawiciele różnych środowisk związanych z mediami, z cyfryzacją, z informatyzacją naszej rzeczywistości. Czy w tym roku jeszcze są szanse, by móc wygłosić swój wykład, czy podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?
Również zachęcam do odwiedzenia strony konferencji czy strony naszej uczelni. Tam jest taka zakładka poświęcona właśnie tej tematyce. Myślę, że z łatwością Państwo ją odnajdziecie. Czasu jest niewiele, bo do 30 kwietnia przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do tego uczestnictwa takiego czynnego. Jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoim doświadczeniem właśnie, zajmuje się tematyką mediów, czy ten temat wizualizacji jest mu bliski, to zachęcamy do zapisania się, zgłoszenia z tym tematem. Będziemy się też z Państwem kontaktować, jeżeli ktoś będzie chciał takie wystąpienie wygłosić. Myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Jeżeli tylko przyślecie Państwo zgłoszenie do nas, to będziemy się kontaktowali. Chcemy to, co tutaj już zostało powiedziane, bo mamy dzisiaj i tutaj panią doktor jako medioznawcę i pana doktora jako politologa, bardzo tak interdyscyplinarnie podejść do tej konferencji, ponieważ tak jak też tutaj ojciec Benedykt zaznaczył, no to jest temat, który dotyka różne przestrzenie nauki, tak? To nie tylko media. Ale to właśnie jest polityka, to jest właśnie też często medycyna, to jest ekonomia, to jest zarządzanie, różne dyscypliny, w których ta wizualizacja jest obecna. Stąd też mamy gości z różnych środowisk, z różnych uniwersytetów i zachęcamy. Konferencja od 2 edycji, właśnie tutaj też z takim uśmiechem, chociaż tego uśmiechu pan doktor Krystian nie widzi, ale mam nadzieję, że w głosie go usłyszy, jest dzięki właśnie współpracy z biurem, współpracy międzynarodowej i międzyuczelnianej naszej uczelni, zaproszeniem gości zagranicznych. I za to też panu doktorowi bardzo serdecznie już teraz chciałem podziękować, że to taka współpraca jest tutaj pomiędzy nami. Będziemy mieli gości z Indii, z Filipin, z Meksyku. Także myślę, że tutaj tak z Włoch też będą tak, tutaj dwie prelegentki. Także myślę, że tak bardzo szeroko chcemy na ten temat spojrzeć i zachęcamy Państwa do uczestnictwa tej konferencji jak najbardziej.
Mateusz Kaleta, organizator konferencji poświęconych tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii. Wspomniał Pan już małżeństwo Karoliny i Macieja Piechów, z którymi po jednej takiej konferencji rozmawialiśmy. W studiu też obecny był, o ile dobrze pamiętam, redaktor Reszczyński Wojciech. I wtedy to padło praktycznie to, co powiedziała pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek. To zdziwienie, że nowe media to tak naprawdę powstanie telewizji, powstanie internetu. Ale no też te pięć edycji temu, prawda, pan Mateusz Kaleta był wówczas studentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, teraz doktorantem, teraz też asystentem w naszej uczelni. Prosimy o taką retrospekcję tego wszystkiego, co się wydarzyło. Zresztą też znamy z wystąpienia w Kaliszu, chociażby na temat małżeństwa, na temat rodziny ze swoją już żoną. Prawda, ale nie ten wymiar matrymonialny, czy małżeński, czy rodzinny, ale bardziej ten związany z kształtowaniem się pańskiej świadomości odnośnie mediów, odnośnie cyfrowych technologii i opisywania, wartościowania świata. Ponieważ, no wiadomo, pan to mówi o tej misji uczelni, Fides Ratio Patria, nie ma wiary, rozumu i ojczyzny bez też tego wymiaru etycznego, moralnego i patrzenia na to, że każdy czyn człowieka jest etyczny, ma wymiar etyczny, wymiar moralny i też te nowe media i na tym się często zastanawiamy, co zrobić, żeby w nich był prymat osoby nad rzeczą, a nie osoby nad technologią, a osoba to etyczność, to moralność.
Myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim ja, patrząc po swoim życiu i takim kształtowaniu tego mojego podejścia do odbioru mediów jako takich, przede wszystkim to zaczyna się w domu rodzinnym. To jest pierwszy etap, kiedy rodzice troszczą się o swoje dzieci, kiedy w jakiś sposób uczą ich dojrzałego, odpowiedzialnego korzystania z mediów. Ja pamiętam taką sytuację, że pierwszy swój komputer, który gdzieś tak wprowadza w przestrzeń nowych mediów, dość mocno otwiera na tą przestrzeń internetu, gier internetowych, social mediów, otrzymałem od swoich rodziców bardzo późno i paradoksalnie ktoś powie, że średniowiecze, ale ja jestem im za to bardzo wdzięczny. Dlatego, że oni mieli kontrolę nad tym, co ja robię, ile czasu w tej sieci spędzam. Dzisiaj często zauważamy, że ta młodzież jest poza kontrolą rodziców i oni dość często przesiadują przed tym komputerem. Warto chociażby zerknąć na raport Digital Wars, który pokazuje w tym roku, w bieżącym roku, ile czasu Polacy w wieku od 16 do 64 lat, bo takie osoby były badane, spędzają czasu w sieci. To jest 6 godzin dziennie, tak, średnio. Czyli proszę zwrócić uwagę, że będziemy mieli takie osoby, które w ogóle w tej przestrzeni internetu, w tej przestrzeni wiekowej nie będą korzystały, a będą takie osoby, które będą korzystały i po 12 godzin i może po 15 godzin. Dlatego myślę, że pierwszym takim miejscem, gdzie kształtujemy się do odbioru mediów, jest właśnie rodzina. A drugie miejsce, i temu miejscu też jestem bardzo wdzięczny za to ukształtowanie do odbioru tych mediów, to jest właśnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie zdobywałem swoje wykształcenie dziennikarskie przez 5 lat, gdzie spotkałem wspaniałych mistrzów. Tak? Dzisiaj tutaj jest z nami pani doktor Karolina, z którą jeszcze przecież nie tak dawno spotykałem się w relacji właśnie tej mistrz-uczeń na sali wykładowej i za to też jestem bardzo wdzięczny, za takie ukształtowanie do tego odbioru nowych mediów. I myślę, że tutaj wspólnie z moją żoną, bo żona też przecież kończyła Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, gdzieś te wartości wspólne podzielamy. Dlatego też to się przekłada potem na nasze życie rodzinne, na nasze życie małżeńskie i ufam, że kiedyś te wzorce będą także przekazywane naszym dzieciom, jeżeli Pan Bóg pozwoli doczekać i obdarzy potomstwo. Bardzo ważne.
Amen, aleluja, by tak było. Drodzy Państwo, wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk, dr Karolina Dziewulska-Siwek, dr Krystian Hołaszczyński, Mateusz Kaleta, naszymi Państwa gośćmi. Rozpoczynamy ten czas współtworzenia naszej audycji. Tak jak usłyszeliśmy, jest z nami medioznawca, jest z nami politolog, jest z nami osoba od komunikacji, od nowych mediów, od tego wpływu cyfrowych technologii na nasze życie, na wychowanie, na kształtowanie naszych postaw, pan Mateusz Kaleta. Zapraszam Państwa do współtworzenia, do pytań, do spostrzeżeń, no jednocześnie też, jeżeli słuchają nas uczestnicy poprzednich konferencji związanych z cyfrowymi technologiami, z nowymi mediami, to też zapraszamy do podzielenia się, do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56, 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Zasadniczy temat naszej rozmowy to wizualizacja. Słowo, obraz, dźwięk. Jak to się zmieniło, jaki to ma wpływ i nasi specjaliści, nasi goście są w stanie na te pytania dziś odpowiadać, a jednocześnie wzajemnie zachęcamy się do zgłębiania wiedzy, nie tylko do bycia odbiorcą, ale twórcą i nade wszystko znawcą, czyli kimś, kto w sposób świadomy potrafi oceniać i nazywać rzeczywistość, która jest wokół nas. Dzięki współpracy międzynarodowej pana doktora Krystiana Hołaszczyńskiego mamy 3 krótkie wywiady. Prosimy o krótką prezentację tych osób, od kogo byśmy zaczęli, panie doktorze, i kim te osoby są.
I jeśli mogę to wybrać, to zaczęlibyśmy od może pana profesora Felipe Salvose II, który był jakiś czas temu w Polsce, miał też okazję tutaj przed naszymi słuchaczami parę słów powiedzieć podczas takiej też wieczornej audycji. Pan profesor Felipe Salvose II reprezentuje Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili na Filipinach, to jest takie państwo azjatyckie. Jest tam kierownikiem na kierunku dziennikarskim, również jest aktywny dziennikarzem prasowym i radiowym. Pan profesor Felipe Salvose II jest bliskim przyjacielem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, co często podkreśla na różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez filipińską uczelnię.
Hi everyone.
Witam wszystkich, mówi Felipe Salvose II. Łączę się z wami z Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili, Katolickiego Uniwersytetu na Filipinach, gdzie jestem kierownikiem na kierunku dziennikarskim. Chciałbym was wszystkich zaprosić na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję w przyszłym miesiącu, organizowaną przez WS Kasim w Toruniu. Tytuł konferencji brzmi Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk. Skupimy się na niej na sile obrazu w kontekście zglobalizowanych mediów, jak również na wizualizacji aspektów muzyki oraz dźwięków w komunikacji informacyjnej. Ja zaprezentuję temat poświęcony wizualizacji statystyk pandemii COVID-19 i jak wygląda ona w praktyce oraz jakie pułapki mogą z tego wyniknąć. Oczywiście skupię się głównie na filipińskim kontekście. Referat przedstawię z moim filipińskim kolegą, pracownikiem wydziału, panem magistrem Prince Maktulisem, który jest również redaktorem na portalu pulstar.com, najważniejszym portalu informacyjnym na Filipinach. Ta wirtualna konferencja, wspierana przez program Erasmus+, jest przykładem silnego partnerstwa między moim Uniwersytetem UST a WS Kasim. Dzięki temu partnerstwu dwaj profesorowie z Torunia wizytowali UST, a dwaj filipińscy profesorowie byli z wykładami w Toruniu. Odbyły się wtedy spotkania z kadrą oraz studentami. Ja mam nadzieję, że się spotkamy w następnym miesiącu wirtualnie na konferencji, na której wymienimy się doświadczeniami i pomysłami. Dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy. No jak słyszymy, z Manili tutaj pan doktor nam przybliżył, pan profesor Felipe Salvose II. Mamy jeszcze przynajmniej 2 osoby, które specjalnie do tego programu, do tej audycji wypowiedziały się dla Radia Maryja i dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk. Zapraszamy państwa do współtworzenia naszej audycji, do pytań. Pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek, kierownik Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Wracamy do pani profesor. Co jeszcze pani by nam powiedziała w tym temacie? Wizualizacja, słowo, obraz i dźwięk.
Ja tutaj pozwolę się odnieść do wypowiedzi magistra Mateusza Kalety. Tak, rzeczywiście Mateusz był moim studentem, a dzisiaj razem współtworzymy konferencję, więc to jest taka trochę radość dla wykładowcy, duma dla wykładowcy, że można, w sumie to ja dołączyłam do tego zespołu, ponieważ zawsze popierałam te inicjatywy studenckie. I też chciałam wziąć udział, wygłosić referat na jednej z konferencji. No i tak w tych konferencjach zostałam. I tutaj pan Mateusz wspomniał o pierwszym komputerze i mi się przypomniała również taka moja anegdotka, bo ja z komputerem pierwszym miałam to szczęście, że miałam 5 lat. To już miałam komputer, bo mój starszy brat studiował informatykę, więc rzeczywiście ten komputer u nas w domu był.
Przepaść pokoleniowa.
Tak, ale z drugiej strony i tutaj
5 lat i komputer pierwszy?
Tak, tak, tak. 5 lat to było. Znaczy, no nie był do mojej dyspozycji, żeby nie było, no ale gdzieś tam starszego brata...
Ja pamiętam, pierwszy zobaczyłem mając lat 17, 18. To jeszcze nie wolno dotykać było.
To był 95 rok, to był 7 miałam. Przepraszam, 7 miałam, żeby się tutaj... I tak nauczyłam moje panie nauczycielki w szkole, bo też był komputer i one mnie brały z takich lekcji jak muzyka, technika, żebym im coś tam pokazała, bo one chciały być lepsze od swoich dzieci. To już było kilka lat później, ale z drugi potem miałam taką przepaść, bo jednak rodzice, ten komputer stary był już tak stary, że się na nim nic nie dało, więc miałam tą przepaść taką w gimnazjum. I przyznam się, że z czego się bardzo cieszę, że do matury nie korzystałam z internetu, więc to jest dla mnie wielka radość, że jednak chodziłam do biblioteki, czy czytałam w domu encyklopedię, która dzisiaj u mnie w domu zajmuje honorowe miejsce. No i rzeczywiście, jak teraz patrzę na moją córkę 1,5-roczną, której nie pozwalamy jeszcze, tak się sobie z mężem postanowiliśmy, że nie będzie oglądała bajek przynajmniej do 2 roku życia, czy nawet do 3, ale gdzieś ona ten telefon jednak u mamy czy taty widzi. I tutaj już ten dotyk, nawet ekran, ta wizualizacja ją ciekawi. I tak widzę, jak ona sobie tak przesuwa tym paluszkiem i chciałaby chociażby z kimś porozmawiać. Więc no...
Pani doktor, co takiego ciekawego jest, bo pani patrzy teraz z punktu widzenia własnego doświadczenia, teorii, wiedzy, którą pani zdobyła jako wykładowca, jako mistrz dla młodego pokolenia, teraz jako rodzic. Dlaczego ten obraz na ekranie tak mocno przyciąga, wręcz można by powiedzieć, paraliżuje, hipnotyzuje, o lepsze słowo, hipnotyzuje człowieka?
Tak, to hipnotyzuje, rzeczywiście. Widzę, myślę, że patrząc na moją córkę, to myślę, że intensywność barw, podświetlony ten ekran telefonu komórkowego, tutaj zmieniające się ikonki, kolory, które gdzieś tam ona zaczyna dostrzegać. Więc myślę, że to wszystko dotyk, który przeciąga, przesuwa te ikonki, się przesuwają, więc ją to po prostu wszystko jak gdyby bardzo ciekawi i sprawia, ktoś tam mówi, zdarza się, no przecież rozmawia z dziadkami, więc tutaj myślę, że ją to pociąga, ta taka tajemniczość dla niej. My wiemy, skąd się to bierze, ale dla niej jest to wszystko nowe. Więc to pociąga ją jako takie roczne dziecko. Natomiast co pociąga może tych dorosłych? To też jest pytanie, że spędzają tyle czasu w mediach społecznościowych i co sprawia, że jednak te kontakty międzyludzkie przenoszą się, chociaż odbywają się za pomocą Messengera czy innych portali społecznościowych, a nie za pomocą słów, że coraz mniej przynajmniej tych rówieśników, znaczy młodzieży widać na ulicy, a jak nawet widać ich na ulicy, to oni są w tym nosie w komórce. Więc to są też pytania, które ja sobie gdzieś tam zadaję. Ale myślę, że pewna tajemniczość sprawia, że to pociąga. No i ta nieśmiałość, a czas pandemii, który teraz mamy, który jest tak trudny dla nas wszystkich, sprawia, że jeszcze ten zanik kontaktów międzyludzkich się pogłębił, że te lekcje zdalne, że to nauczanie, gdzie przedszkolak już ma swoją rytmikę za pomocą ekranu komputera, to jeszcze bardziej jak gdyby rozwinął nowe technologie, ale też sprawił, że kontakty międzyludzkie są zatarte, pomniejszają się. Już nie ma tej takiej polskiej gościnności, na co ja tak ze smutkiem patrzę, że już nikt nie zaprasza z zaskoczeniem na sąsiedzką herbatę, tylko rozmawia przez telefon. To ja to patrzę na to ze swojej perspektywy i to bardzo mnie smuci, że ta polska gościnność przenosi się w wirtualne media. I za pomocą wirtualu, a nie w realu.
No niestety patrzymy na te wizualizacje, na nowe media, na cyfrowe
technologie. Czy chociażby jeszcze tutaj uczestnictwo w mszy świętej, że staje się, że wygodniej jest obejrzeć na YouTubie mszę świętą ze swojej parafii, czy poprzez telewizję, niż się wybrać, mimo że w dzień powszedni, tak patrzę jak na moją parafię w Międzyborowie, że w dzień powszedni są dwie osoby, a limit jest zdecydowanie większy, ale wygodniej jest sobie usiąść w fotelu i obejrzeć tę mszę świętą i w ten sposób uczestniczyć. To oczywiście jest dobra forma.
Z drugiej strony tej wspólnoty tam nie widać, prawda? Bo nie wiemy, czy ktoś uczestniczy, czy nie. I jest taka indywidualizacja tej obecności.
Zresztą... Tak, i tu trzeba zaznaczyć, że to jest dobra forma dla osób chorych, które mają gdzieś problemy z poruszaniem się, czy nie mogą wychodzić. No ale znowu jak widzę, że my do kościoła chodzimy do Warszawy, ktoś tam ze znajomych mówi ze Suwałk, a ma kościół bardzo blisko, ale my do kościoła chodzimy do Warszawy. Czyli świadczy to, że jednak gdzieś ta transmisja wygrywa.
Ale to tak jesteśmy, bo jesteśmy w gronie wykładowców i wiem, że w Wyższej Szkole Kultury Medialnej przeprowadziliśmy ankiety związane z zarówno wśród pracowników naukowych i dydaktycznych, jak i studentów, podsumowujący ten czas rocznej już edukacji, nauki zdalnej. I to są też bardzo ciekawe doświadczenia i jakie nowe kombinowanie się otworzyło, prawda? To tak samo pani doktor rozpoczęła z mszą świętą. Jak ktoś uczestniczy we mszy świętej o zgrozo, z kawą w ręku na przykład, albo gotując obiad, tak? Tak okazuje się, że student jest w stanie uczestniczyć w wykładzie, prowadząc samochód albo
grać mecz.
nowe metody i też tutaj jakaś weryfikacja. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o wizualizacji, słowo, obraz, dźwięk. To najbliższa konferencja, taka konferencja naukowa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, realizowana w dużej mierze i przygotowywana przez studentów, czyli przez tych najmłodszych adeptów nauki. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, witam ojca Benedykta, witam serdecznie gości. Pani profesor mnie sprowokowała do bardzo zresztą miłą opowieścią o swojej córeczce, zresztą myślę, pani profesor, i tego też się nie widzi, nie ma wizualizacji, bo jestem radiowa, i ten głos młodej dziewczyny, i właściwie obliczyłam, bo pani powiedziała, ile pani miała kiedyś tam lat, myślę, jakież to piękne, że w tym wieku tak młoda dziewczyna ma już, jest profesorem, ma męża, dziecko, że umie to wszystko połączyć. To jest już, że tak powiem, poza tematem, ale gratuluję. Ale pani mnie sprowokowała, ponieważ powiedziała pani, jak ta córeczka bardzo interesuje się, no wiadomo, tymi kolorami i tym, że naciska, bo ja nie wjadłam z tego rodziska mazowieckiego kiedyś kolejką, zresztą bardzo uroczą. Widziałam dziecko, które siedziało w wózku, ale rodzice chyba specjalnie chcieli czymś się zająć i właśnie to dziecko wpatrywało się przez półtorej godziny w ten przedmiot. I trochę, byłam trochę zaniepokojona, więc pod tym względem na pewno trzeba te dzieci odchronić od długiego oglądania. Ale ja zadzwoniłam też pani profesor i państwo serdecznie ich witam jeszcze raz w innej sprawie. Ja jestem z pokolenia, które nie widziało komputera. Teraz mam komputer, ale go nie używam, ponieważ nie umiem obsługiwać. Ale może zacznę, dlatego że dziś, tuż przed audycją, doznałam pewnego takiego szoku pozytywnego, że jednak te wszystkie i wizualizacja, i ta muzyka, i słowo, że to szalenie sprzyja właśnie, jeśli chodzi o komputeryzację, rozwojowi człowieka, bo proszę sobie wyobrazić, że pani też się zwierzała, to ja też pani profesor się zwierzę. 50 lat temu byłam w Orwieto. w pięknej katedrze. Wszyscy wiedzą, a ojciec Benedykt na pewno się będzie śmiał, że ja takich rzeczy nie wiem albo zapomniałam. Ale proszę sobie wyobrazić, że te 50 lat temu, kiedy byłam młodą dziewczyną z chórem uniwersyteckim, tam zresztą była wtedy też pandemia, to znaczy w Neapolu była cholera. I myśmy tak szybko uciekali i zwiedziliśmy szybko tę katedrę, szybko, żeby nas na kwarantannie nie zatrzymano. Niestety w Rzepinie zatrzymano i musieliśmy być na kwarantannie. Ale nie obejrzałam fresków w pewnej kaplicy, gdzie Luca Signorella, cudowny malarz w końcu wieku XV, każdy wiek jak się kończy, to myśli się, że jest koniec świata, stworzył fresk kłamstwa Antychrysta. To jest, ja dziś się o tym, przepraszam, po tylu latach, dzięki komputerowi, dzięki internetowi, dzięki znajomemu, który mi to wszystko przeczytał przez telefon. A właśnie, co mi przeczytał? Są ludzie, którzy właśnie zajmują się, są tak pasjonaci, którzy felietony właśnie zamieszczają w internecie i filmy. I taki młody człowiek, chyba pan Witek, w ogóle nawet nie podał swojego nazwiska, stworzył taki felieton, z którego się dowiedziałam, że to wstrząsający fresk, który zresztą każdemu polecam, nawet na te konferencje, ponieważ jest to fresk o tym, jak no, to jest kłamstwo Antychrysta i to te wszystkie, te straszne rzeczy, które Antychryst chce zrealizować, a jest koniec wieku wtedy. A tutaj jest z kolei pandemia i też mamy początek, nie najlepszy z czasów może ostatecznych. I właśnie chcę powiedzieć, że przekonałam się dziś, a nie wiedziałam nawet, że będzie ta audycja. I nie kadzę, tylko cieszę się, że można w ten sposób odrobić zaległość sprzed 50 lat, bo jest mi aż wstyd, że wtedy nie było na to czasu, żeby obejrzeć. A teraz bym chętnie tam pojechała, nie mogę, ale mogę przecież przez internet. I dziękuję bardzo za informację o tej pięknej konferencji. Ja niestety będę tylko, może ktoś to obejrzy i posłucha, a ja z Państwu wszystkiego dobrego życzę w tych nowych technologiach, tylko że dzieci chronię przed długim oglądaniem właśnie, ponieważ rzeczywiście to już jest temat ograny. Wiadomo, że nie można dzieciaków za bardzo do komputera. Niech oglądają przyrodę, niech jakieś tam, ale ten fresk Signorella mogę tylko w ten sposób obejrzeć i posłuchać o nim pana, który napisał felieton i mogę to odtworzyć. Wszystkiego dobrego, zdrowia życzę wszystkim.
Dziękujemy pani Mario, pozdrawiamy gorąco serdecznie. Prosimy pani doktor Karolina Niewulska-Siwek. Halo? Halo, pani doktor? Coś chyba straciliśmy. Kontakt?
Halo. Jestem, przepraszam. W międzyczasie wygooglowałam ten fresk, żeby nie było.
To jest szybkość po prostu. Tak funkcjonujemy. To wbrew pozorom.
I można...
Nowe media. To jest też tak na marginesie, powiedzmy teraz, że to jest nowe media, że często ktoś z nami rozmawia, o czymś mówi, a w tym samym czasie tak zwane wygooglowanie i zorientowanie się, o czym mówi, to jeszcze 10 lat temu było nierealne, niemożliwe, nieosiągalne.
Tak, i 20 lat temu w mojej
A to 20 lat temu należałoby biec do biblioteki.
No, encyklopedię PWN miałam taką czerwoną i mam ją do tej pory. To by to dłużej trwało, niż bym znalazła ten fresk, ale rzeczywiście to jest ta dobra strona tego internetu. Tutaj dziękuję pani Marii, o ile dobrze pamiętam imię, z Warszawy,
za
ten telefon i za odniesienie się do moich słów. I rzeczywiście zgadzam się z tym, że małe dzieci trzeba chronić i tutaj staram się moją córcię chronić jak najbardziej. No i to tak jak w życiu, wszystko jest dobre i złe i trzeba wybierać. I a propos, mi się zawsze kojarzy z dzieciństwa jeszcze taki wiersz Grochowiaka, że z telewizorem trzeba odważnie wybierać to, co naprawdę uczy, a nie to, co śmieszy. I tak samo z internetem, że te dobre strony warto warto szukać tych dobrych stron, a tych złych, tego co złe, tego co nas ogranicza, to po prostu trzeba na to uważać i wystrzegać się tego.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor Karolina Dziewulska-Siwek, kierownik Instytutu Dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Z nami również doktor Krystian Hołaszczyński, politolog, kierownik Biura Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz koordynator programu Erasmus+. Z nami też Mateusz Kaleta, organizator konferencji poświęconych tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii. Zaglądnijmy do pana Mateusza i zapytajmy o nowe media, nowe technologie w procesie komunikacji, bo wiemy, że pan jest specjalistą w dziedzinie komunikacji, relacji międzyludzkich i tego, w jaki sposób zaczęliśmy się komunikować, tak?
Dzisiaj chyba tak naprawdę, ojcze, potrzeba byłoby powiedzieć, że każdy z nas powoli staje się specjalistą od komunikacji.
Powiedziałbym tak, że każdy z nas korzysta z nowych mediów komunikacji, ale bycie specjalistą to znaczy mieć świadomość, jakie procesy temu towarzyszą, jakie są skutki i też znać przyczyny, dlaczego tak łatwo korzystamy, czy częściej sięgamy chociażby na przykład do wysłania wiadomości, która jest bądź emotikonem, bądź jest jakimś gifem, czy jakąś ilustracją. Zamiast powiedzieć na przykład komuś dzień dobry, no to łatwiej wysłać jakąś ikonkę z kawką, prawda, i z napisem morning, prawda? I dlaczego tak się dzieje to? I na tym polega, że ktoś jest specjalistą. Bo to, że korzystamy, to, że jeździmy na rowerze, czy jeździmy samochodem, to korzystamy z tego, ale jeżeli rozmawiamy ze specjalistą od samochodów, no to on nam troszeczkę więcej jest w stanie powiedzieć i więcej widzi.
To, co ci tutaj wspomniał, jest niezwykle ważne, ta świadomość korzystania właśnie z tych nowych mediów. I myślę, że dlatego dzisiaj się przez nie komunikujemy bardzo często, ze względu na tą właśnie szybkość, na ten dynamizm. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj troszeczkę tak staramy się zaoszczędzić czasu i wiele rzeczy robimy niestety na skróty. I te skróty wyrażają się chociażby w tym, że to, co ojciec wspomniał, możemy wysłać jakiś emotikon, zamiast wpisywać całe słowo. Dzisiejsze nowe technologie, tablety, smartfony, te nowsze telefony, których używamy, są wyposażone już w takie funkcje, że wystarczy wpisać tak naprawdę tylko dwie literki, DD, i już wyskoczy całe wyrażenie dzień dobry. Albo używamy takich skrótowców w języku jak pozdro, kiedy chcemy kogoś pozdrowić, tak, zamiast całego sformułowania pozdrawiam, słowa spox, które jest z naleciałości z języka angielskiego, tak, i skrótowcem, żeby powiedzieć, że coś jest dobrze, że coś jest w porządku. Proszę zwrócić uwagę, że to faktycznie gdzieś spłyca język, tak, przerzuca nas jednocześnie, to jest taki transfer w ten świat obrazów, kiedy zamiast słów używamy emotikonów. I niestety z jednej strony fakt przyspiesza naszą komunikację, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że może też powodować wielkie utrudnienia w tej komunikacji. Przykładem może być tego chociażby wiadomość napisana SMS, tak? Wystarczy użyć albo nie użyć właśnie tego emotikona i od razu ktoś ma projekcję taką pewną, że aha, pewnie myśli o mnie negatywnie, może obraził się na mnie, bo nie wysłał mi tej uśmiechniętej buźki przysłowiowej w tej wiadomości. I od razu sobie zaczynamy zastanawiać się, czy ta osoba może coś ma do nas, czy w jakiś inny sposób się na nas obraziła. Więc ta interpretacja wiadomości, które otrzymujemy, ona też się zmienia. Bo kiedy widzimy człowieka i możemy spojrzeć głęboko w oczy, a oczy są zwierciadłem duszy, jak to pięknie zostało powiedziane i często jest powtarzane, to widzimy, jakie emocje ten człowiek nosi w sobie, jakie emocje wyraża. Natomiast tutaj w tej komunikacji takiej wirtualnej łatwo oszukać, łatwo manipulować niestety drugą osobą, chociażby wstawiając jakąś emotikonkę. Więc myślę, że musimy być świadomi, ta świadomość jest niezwykle istotna tego, dlaczego w ten sposób się komunikujemy, czy to nam ułatwia, czy utrudnia komunikację w życiu, ale myślę, że to jest coraz częściej wybierane niestety ze względu na ten dynamizm, na szybkość przekazywania komunikatów.
Na jednocześnie też powierzchowność.
Dokładnie tak. I ta powierzchowność...
Ja parę lat temu byłem zaskoczony, byłem nauczony jako ten człowiek z doniosłym PESEL-em i doświadczeniami jeszcze lat 80. szkoły, że no, kropka to jest rzecz taka oczywista, wieńcząca zdanie. Kilka lat temu przeczytałem, jakie znaczenie w SMS-ie, w tej komunikacji takiej krótkiej ma kropka, jak ona jest negatywnie odbierana. Ja byłem, mówię uczciwie, w ciężkim szoku. Jak ktoś, to co pan powiedział, że jeżeli ja napiszę komuś tam cześć z kropką, no to, że to jest interpretowane jako takie cześć i koniec, nie ma dyskusji. A jednak zasady te lingwistyczne języka polskiego nauczają, że zdanie powinno być zakończone kropką, więc nowe media, te technologie, z których korzystamy, komunikacyjne, uczą nas też nowego języka, nowych zasad, nowej etyki?
Myślę, że tak. Myślę, że te nowe media właśnie bardzo często nadają nowe zasady. Tak? One się rządzą własnymi prawami. Niestety, jeżeli chodzi o tą komunikację i to, co ojciec wspomniał, że takie typowe znaki interpunkcyjne, o których byśmy pomyśleli, że, proszę też zwrócić uwagę, że te emotikony to są połączenia znaków różnych interpunkcyjnych, tak? One się z tego wzięły, one zostały, te znaki, na nowo zdefiniowane, one zostały zredefiniowane pod te nowe media i są teraz wykorzystywane w taki, a nie inny właśnie sposób.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Robert z Mazowsza się kłania.
Kłaniam się.
Ja chciałem powiedzieć, że jestem seniorem też, ale tak obserwuję seniorów na wsiach, to 80% to nie umie w SMS-a przez telefon wysłać, także jest tragedia, także to jest to pierwszy wątek. A jeszcze chcę powiedzieć, pan redaktor Michalkiewicz powiedział, mamy XXI wiek, ale coraz więcej na tej ziemi nienormalnych ludzi. No dlaczego tak jest? No, to też nie mogę tego zrozumieć. Myślę, że te telefony, komputery robią z ludzi egoistów takich. Nikt ich nie obchodzi, tylko patrzą w te ekrany i tak dalej. I wypadków coraz więcej na drogach, bo SMS-y piszą, rozmawiają przez telefon i to tyle, to takie moje spostrzeżenie. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Mam takie pytanie, panie Robercie, gdzie pan opatruje przyczynę tego, że te osoby, jak to pan określał, starsze na przykład, nie korzystają ze smartfona, nie piszą SMS-ów, nie wysyłają emotikonów, a tu od razu panu powiem, że pamiętam, gdy parę lat temu moi rodzice otrzymali pierwsze smartfony, to ja byłem zszokowany, jak szybko moja mama nauczyła się pisać SMS-y, serduszka wysyłać, rakiety i cały ten świat, korzystając z umiejętności swoich wnuków, którzy no nie zawsze z wielką ochotą, ale jednak tutaj z odsieczą pospieszyły babci, by ją nauczyć tego świata. Gdzie pan upatruje przyczynę tego, że te osoby starsze nie komunikują się w ten nowy sposób? A, pan się z nami rozłączył. No niestety, no, nie usłyszę tej odpowiedzi. Prosimy, pan doktor Krystian Hołaszczyński.
Dziękuję, ojcze. Rzeczywiście tutaj nasz słuchacz zwrócił uwagę właśnie na problem związany z tym, że świat zmienia się bardzo szybko. Ta era cyfrowa weszła już na dobre do naszego świata i zgodnie z różnymi tutaj teoriami pozyskiwanie informacji z internetu jest niemalże jak picie wody z przeciwpożarowego hydrantu. Ten świat jest tak szybko, że są chociażby takie oto badania mówiące o tym, że każde pokolenie stanie się coraz bardziej cyfrowe. Mało kto wie, że niektóre narzędzia cyfrowe są stosunkowo świeże. Jeśli dobrze pamiętam, Facebook został powołany do życia w 2006 roku. Czyli to jest 15 zaledwie lat, a czy próbujemy, a zwłaszcza czy młodzi próbują sobie wyobrazić świat bez Facebooka, czy innego narzędzia do...
TikToka na przykład.
Czy TikToka,
Instagram. Wczoraj studenci tłumaczyli mi, czym jest TikTok.
Tak. Te nowe zwizualizowane formy komunikowania się masowego są niezwykle istotne, ale też niezwykle agresywne, bo wchodzą coraz bardziej w nasze życie. Co jest ważne, sposób odczytywania komunikacji właśnie wizualnych nie jest wrodzony. Tego się po prostu uczymy. Uczymy się przez całe życie różnego rodzaju aspektów. W związku z tym też rolą uczelni wyższych, różnego rodzaju instytucji edukacyjnych jest to, by kształcić różne osoby w różnym wieku tego, jak dobrze korzystać z tych nowych technologii. I nie tak dawno temu przecież realizowaliśmy na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu program Seniorze na WS Klasy IM, gdzie moduł informatyczny właśnie z używania tych nowych technologii był realizowany. Cieszył się on bardzo dużym powodzeniem. Przeszkoliliśmy ponad 200 uczestników, seniorów, którzy zainteresowali się tym naszym projektem i przyjeżdżali do Torunia z całego województwa. Zatem nie ma się jakby co obrażać na sam proces wizualizacji czy cyfryzacji świata, bo on po prostu jest. On się toczy i każde pokolenie, zgodnie z różnymi teoriami, będzie coraz bardziej cyfrowe. Naszym zadaniem tych przysłowiowych, starych wyjadaczy jest po prostu dochodzić z wiedzą do tego poziomu, jak to robią młodzi.
Nie, doktor Krystian Hołaszczyński. Prosimy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie.
Kłaniamy się, panie Piotrze.
Ja bym chciał powiedzieć może takich parę rzeczy na plus jednak, jeżeli chodzi o nowe media czy YouTube. Wiadomo, że tam...
Pan ma wrażenie, że mówimy negatywnie?
Myślę, że nie, ale rozumiem. No, że tam bardzo uzależnia. Pewnie to wszystko prawda, ale też chciałbym powiedzieć, no tak jakby wyostrzyć, bo jednak powiedzmy, telewizja publiczna teraz, czy jedna, czy druga bez nas, to one nie mówią nam informacji, one mówią nam, jak mamy myśleć. Albo używają, podają takie informacje, po prostu taka nawalanka przeciwnika. Jedna telewizja na drugą. Choćby przykład, no news dnia, tam powiedzmy w Rzeszowie, pan Budka powiedział, że fiołek to fiołek. Boże, klękajcie narody, co za informacja. A na przykład, jeżeli na YouTubie jednak można znaleźć, jeżeli ktoś chce, nie dosyć, że osoby, które by na przykład nie miały szans być zaproszone do telewizji, bo ich powiedzmy poglądy są sprzeczne lub nie takie jak linia danej telewizji. Można także, no jeżeli ktoś poszukać, no tych rzeczy, które naprawdę człowieka interesują, czy ekonomia, czy jakieś podróże, więc jakby nowe technologie i ten, jeżeli umiejętnie się z nich korzysta, to pozwalają nam...
Panie Piotrze, wejdę troszeczkę w zdanie, bo pan tutaj dokonuje takiej analizy mediów i tak dalej i też ukazuje to, co dają nam media teraz i ich szerokie spektrum, możliwość wyboru. Nie jesteśmy skazani na dwa kanały, prawda, tylko mamy różnego rodzaju media tradycyjne i internet. Ja bym chciał pana zapytać, jak pan widzi...
normy po prostu płacimy za to, no to nie takie, no nie wiem, powiedzmy, że traktują widza jako no, jakiegoś
prostaka. Nie ta kwestia, ponieważ no, to jest pańska opinia. Bardziej chciałbym poznać pańską opinię, pańskie zdanie na temat tego, jak weryfikować przekazywane informacje zarówno w mediach, tych tradycyjnych, nazwijmy to radio, telewizja, ale również w tych mediach, z których korzystamy, czyli z mediów tych internetowych, powiedzmy.
Myślę, że jak po prostu usłyszymy więcej wypowiedzi różnych ludzi na dany temat, wtedy możemy wyciągnąć jakieś wnioski. A nie, powiedzmy, oglądamy, nieważne, jedną telewizję, jedna prawda tylko, słuszna, i no jak za PRL-u, nie?
Aha, czyli jednak, no tak, tak, czyli jednak z wielu źródeł trzeba...
I wtedy sobie wyrobić zdanie. A jednak to nowa technologia pozwala...
Ale jak wyrobić sobie zdanie, tak będę pana dręczył troszeczkę, panie Piotrze. No bo z jednej strony, jak wyrobić sobie zdanie, gdy są różne poziomy sugestywności, prawda? I bo tu dzisiaj jest wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk, prawda? Gdy, no ja sam czasem słyszę, że ktoś mówi mądrze, sensownie, ale tak, dźwięk nie taki, obraz byle jaki, jakość tego byle jaka wymaga to większego wysiłku, a jednak często ten profesjonalizm przekazu u kogoś innego, chociaż bzdury gada, no jest bardziej zachęcający.
No to na pewno, ale to jak to jest ta socjotechnika, tak, wpływanie na człowieka, no ale to jeżeli się wysłucha różnych opinii, to się raczej takie coś da wyłapać. No i potem na przykład niektóre rzeczy no drażnią, nie? Jak coś takiego się ogląda, nie? Nie wiem czy wszystkich, ale na przykład mnie taki, nie wiem, powiedzmy takie informacje światowe, gdzie ważne, na przykład, że Chiny z wieloma państwami mają taką coś jak w rodzaju Unii Celnej i są bardzo potężnym jakby blokiem takim gospodarczym. Nie ma takiej informacji, tylko jakieś takie, powiedzmy, no dziwne informacje, nie takie nieinformacje albo nawalanka polityczna, to my walniemy w tego polityka, a my w tego, ale informacje...
Albo informacja tylko o skutkach, bez zastanawiania się o przyczynach, o tym, co jest gdzieś tam. Pozdrawiam panie Piotrze, dziękuję za telefon. Pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek, prosimy.
Tak, tutaj pan, odnosząc się do wypowiedzi pana Roberta, weryfikacja jest najlepszym sposobem i korzystanie z wielu źródeł, czyli przykład tych klasycznych wiadomości, dobrze jest sobie obejrzeć na kilku stacjach telewizyjnych wiadomości z jednego dnia i informacje dnia z telewizji Trwam, chociażby nimi zakończyć i wtedy ładnie widzimy, jak dana informacja jest przekazywana, więc tutaj warto być takim pochłaniaczem informacji, bo im więcej jak gdyby zobaczymy, tym więcej mamy tego manewru do weryfikacji. I to korzystanie z wielu źródeł dla takiego pochłaniacza jest dobrą kolejnością i dobrą metodą. No i plus programy jeszcze publicystyczne, tak żeby jak gdyby o tym świecie wiedzieć jak najwięcej. No i oczywiście jeszcze dodam, że warto też czytać gazety, bo nie tylko obraz i ten teatr wyobraźni, jakim jest radio, ale też czytanie.
Będę wdzięczny za takie dopowiedzenie z pani doktor doświadczenia i wiedzy. A mianowicie zwróciła pani uwagę na dwie formy przekazu medialnego, informacja i publicystyka. Jakie są różnice? Dlaczego to uzupełnia naszą wiedzę, nasze spektrum oceniania rzeczywistości?
Bo informacja to po prostu, może powiem tak najprościej, jak potrafię, bez naukowych definicji. Informacje to mamy po prostu daną wiadomość przekazaną przez prezentera, przez redaktora, przez osobę, która montowała ten materiał. Natomiast jeśli chodzi o publicystykę, to tutaj mamy wypowiedzi osób, które korzystają, znaczy, które są ekspertami w danej dziedzinie, czy chociażby tak jak tutaj dzisiaj nasz pan doktor Krystian Hołaszczyński opowiedział nam troszeczkę o sytuacji w Turcji, więc warto dlatego właśnie tą publicystykę i z niej korzystać, że nie tylko same informacje, ale też tak, aby mieć szerszy ogląd, korzystać z programów publicystycznych.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor Karolina Dziewulska-Siwek. Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk to szósta konferencja. Jej tytuł poświęcono tematyce nowych mediów oraz cyfrowych technologii. Jeszcze o niej parę słów powiemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Cezary z Wielkopolski.
Prosimy, panie Cezary.
Tu już było wspomniane o nowych technologiach typu Facebook, internet, komórki i tak dalej, i tablety. Ja z kolei poszedłem o krok dalej, na przykład w swoim domu i korzystam w tej chwili z nowych technologii typu asystenta głosowego Alexa. I w tej chwili praktycznie cały swój dom stworzyłem jako smart. On mi pomaga w komunikacji między urządzeniami typu odkurzać światło, reguluje mi telewizory. Tak więc nawet komunikacja dzwoniąc gdziekolwiek, czy wysyłając SMS-a, również łączę się przez Alexę.
Panie Cezary, mam pytanie, bo powiem też z takiego własnego doświadczenia, że ja od kilku lat coraz mniej piszę długopisem. I dostrzegam, że tracę tę umiejętność. Proszę powiedzieć o takim pańskim funkcjonowaniu w takim właśnie świecie, gdzie już jest polecenia są dyktowane, nawet nie wciskane, nie wpisane, czy to długopisem, czy nawet na tej klawiaturze QWERTY, czy też klawiaturze dotykowej, ale wprost są po prostu z wykorzystaniem
polecenia głosowe.
Tak, asystenta.
Tak, to znaczy tak, jeżeli chodzi o mnie, ja się do tego przyzwyczaiłem, bo korzystałem również z asystenta Google, czy z iOS-a, i z Siri. Ale w tej chwili, mając do dyspozycji Alexę i sparując wszelkie urządzenia, po prostu to mi ułatwia życie. Jak ja wydaję polecenie Alexę...
Jak pan się połączył z nami? Jak się pan połączył z nami? Wybierz Radio Maryja?
No niestety, to w tej chwili akurat, no bo już jestem w łóżku. to klikając.
Przepraszam, że zapytam, pan mieszka sam czy z żoną, z rodziną?
Z żoną.
Jest taka funkcja, przycisz żonę?
A mutę, tak? Chodzi o przycisk mutę. No, by się przydała, ale nie, niestety.
Czyli jednak te...
Wolę jednak...
Dziękuję, że pan zadzwonił. To są dla mnie rzeczy takie ciekawe z mojego
doświadczenia. Ja mam w tej chwili 56 lat, ale ja zaczynając przygodę z nowymi technologiami i internetem, ja już w 89 roku dopiero jak raczkował ten internet, zaczynałem razem z nimi.
No to jeszcze internetu nie było w 89 roku.
W 89 został przerzucony pierwszy kabel ze Szwecji do Polski.
O, to myślałem, że 91, ale no dziękuję.
Aha. I ja fakt pozostaje faktem, że jak ja miałem 128 kilobitów na sekundę transmisji, to byłem... wesoły, po prostu aż z radości podskakiwałem. Dzisiaj 300 megabitów na sekundę to jest taki sobie, powiedzmy, ten internet.
Tak. Ale tu dopytam jeszcze taką rzecz. No, takie może rozmowy, taki czas. Pamiętam lata 90. siedząc przed komputerem długimi czasami nad różnymi takimi projektami graficznymi. Pamiętam pojawienie się takiej nowej funkcji jak cofnij, prawda, kontrol Z i tak dalej, jak to bardzo ułatwiło. I gdzieś taka była już 4:30 nad ranem, o 5:30 trzeba było wstać, o 6:00 było rozmyślanie w kaplicy seminaryjnej. I taka myśl, kontrol Z nie funkcjonuje w życiu, trzeba pójść przynajmniej na tę godzinę się położyć spać. I pytam o taką pańską relację do tych umiejętności i zdolności i ułatwień, które dają nowe technologie, o których pan mówi, z którymi pan jest za pan brat, a tym przeniesieniem się w życie. Stąd było moje takie żartobliwe pytanie o funkcję wyciszenia mute dla żony, czy na przykład dla dzieci krzyczących, prawda? Ale czy ma pan takie spostrzeżenia związane z tym przechodzeniem pomiędzy światem tym cyfrowym, wirtualnym, tym udogodnieniami, z których trudno zrezygnować, prawda? No bo polecenie odkurz mi duży pokój i odkurzacz startuje, rusza i odkurza, no to świetna sprawa, prawda? A takim przełożeniem na to życie nasze, w którym...
No niestety, ale jeszcze tak nie jest, żeby mi ogródek skopał internet. No takiej funkcji niestety nie ma i to jest to przełożenie, że po prostu no ja z niego korzystam w miarę, jeżeli są te technologie, to po prostu czemu z nich nie korzystać, które ułatwiają życie. No a świat, ja go dzielę, po prostu świat realny od światła wirtualnego. Może dlatego z racji wieku, bo swoje dzieciństwo pamiętam, gdzie nie było komórek, nie było internetu i dużo swojego wolnego czasu poświęcałem na pływanie, jazdę na rowerze i tak dalej. Więc ten internet...
Internet nie pojeździ za nas na rowerze, prawda?
Tak. Mimo, że fascynują mnie te technologie nowe, mimo wszystko potrafię oddzielić.
A jak pan zareagował, że nowe technologie będą ingerować w ograniczenia prędkości w naszym samochodzie, że jest czytywać...
Ale już są, no, ostatnio właśnie Renault, z tego co czytałem... No,
Volvo, Renault i tak dalej. Ja od lat na to czekałem, kiedy taki pomysł będzie, że po prostu...
Zczytują znaki drogowe.
Tak. Ty gaz do dechy, a tu... No 40 niestety, na godzinę, tak?
To znaczy tak, są plusy i minusy, bo jednak przy wyprzedzaniu to trzeba niestety...
Nie pozwoli więcej.
No właśnie, nie pozwoli. I to może być drugie zagrożenie też, nie?
Ale wtedy będziemy podróżować na takiej zasadzie, że... Znowu tak troszeczkę, no godzina może pozwala. Siadam do samochodu, no pan wsiada, bo ja teściowej nie mam, ale wsiadam i do teściowej proszę, wygodne łóżeczko, śpię i dojeżdża do teściowej.
No tutaj już są próby tych samochodów właśnie. No zobaczymy, jak to w życiu wyjdzie. No.
Dziękuję, panie Cezary.
Ja też dziękuję.
No i życzę, żeby doczekał pan tego czasu.
Nie ma się trzymać nowych technologii, a po prostu nauczyć się z nimi współżyć.
Tak. I życzę, żeby w końcu przyszedł taki czas, że internet skopie panu ogródek.
No, co prawda kosiarki już są.
Tak, ale to jeszcze. A żona poprosi, żeby jeszcze...
Żona to prosi o kawę. Robię kawę.
Żona o kawę, dobrze. Pozdrawiam, dobrej nocy, spokojnej. Pozdrawiam
dobrej
też
nocy,
dla całej rodziny. Dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc. Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk. To najbliższa konferencja międzynarodowa o nowych mediach oraz cyfrowych technologiach w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Z nami dr Karolina Dziewulska-Siwek, dr Krystian Hołaszczyński i organizator tych konferencji Mateusz Kaleta. Panie Mateuszu, prosimy o stosunkowanie się do telefonu pana Cezarego.
Bardzo ciekawe wątki w ogóle tutaj w wypowiedzi pana Cezarego i myślę, że dwa takie kluczowe odpowiedzi. Pierwsza to jest taka, że tutaj pan Cezary bardzo świadomie podchodzi do korzystania z tych nowych technologii, no, ale pojawia się takie pytanie jednak, co się stanie, kiedy jednak ta technologia w jakiś sposób zawiedzie, tak? I odkurzacz zacznie robić pranie, pralka zacznie zmywać naczynia, tak?
Ależ pan ma spiskowe teorie dziejów, panie
Ale to tak pół żartem, pół serio oczywiście mówię.
No rozumiem, że już tam pralka z opiekaczem czy z kuchenką mikrofalową i z czymś tam jeszcze zbuntują się i przestaną działać. Ale żeby tak od razu, to byłoby prawie jak transubstancjacja. To jednak Pan Bóg to potrafi, prawda, że pod postacią chleba ma mamy ciało pańskie i krew pańską, ale, ale żeby pralka potrafiła stać się odkurzaczem, to myślę, że nie tak daleko. To spiskowa teoria, pani.
Ale no tak mówię, oczywiście tutaj żartuję, jednak faktycznie te nowe technologie bardzo pomagają nam w tym życiu. Ułatwiają wiele spraw, bo proszę chociażby zwrócić uwagę na to, że często pomagają te nowe technologie w opiece nad osobami starszymi. Te osoby często nie potrafią wykonać jakichś czynności, a jednak są takie roboty, są takie mechanizmy, które gdzieś potrafią pewne czynności wykonać, tak, w pewnych rzeczach pomóc. Natomiast druga część tej wypowiedzi, pojawił się też wątek motoryzacyjny. I tutaj wspomnienie o tych ograniczeniach prędkości, o tych projektach samochodów, które mogą się poruszać tak naprawdę bez udziału kierowcy, bądź z udziałem minimalnym. Jest taka strona internetowa, ona się bodajże nazywa, jeśli teraz dobrze pamiętam, Moral Machine, związana właśnie z takim etycznym podejściem do funkcjonowania takich samochodów. Tam użytkownik jest proszony o to, żeby wykonał test. Tam jest bodajże 13 pytań związanych właśnie z takimi decyzjami, które ten samochód miałby podejmować jako sztuczna inteligencja w imieniu kierowcy, tak? Czyli czy przejechać na czerwonym świetle. Jeżeli na tym czerwonym świetle ktoś się pojawi, to czy ten samochód, no właśnie, no tu jest taki pewien problem, bo tam się rozstrzyga dylematy takie różnego rodzaju, czy jesteś za tym, żeby na przykład, jeżeli na tym przejściu dla pieszych są zwierzęta, to zginęły te zwierzęta. Jeżeli tam jest rabuś, to żeby ten złodziej. Bardzo takie, naprawdę, kiedy ja zobaczyłem tą stronę po raz pierwszy, byłem bardzo zaniepokojony, do czego to zmierza, do jakiej takich sytuacji, które mogą się gdzieś pojawić, że ten samochód będzie za nas w jakiś sposób podejmował etyczne decyzje. I przyznam się szczerze, że doszedłem chyba do 6. pytania, gdzie miałem właśnie ocenić dwie sytuacje, czy opowiadam się za tą pierwszą, czy za tą drugą. I przyznam szczerze, po tej 6. sytuacji bałem się klikać, co będzie dalej, żeby nie uczestniczyć być może w jakimś takim potem zaprogramowaniu tych samochodów, tych pojazdów, więc też pojawia się takie pewne niebezpieczeństwo związane z tymi nowymi technologiami. One oczywiście są bardzo pomocne, niemniej jednak trzeba też zauważyć, że jeżeli damy im za dużo możliwości, to możemy stać się niestety ich zakładnikami kiedyś w przyszłości i to może być pewien proces.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Elżbieta z
Prosimy
Warszawy.
Panią Elżbietą.
Ja witam serdecznie ojca, ojcze Benedykcie, panią profesor i obydwu panów. Chcę podziękować za ten temat trudny, bardzo refleksyjny, mający znamiona etyczne, daleko, daleko posunięte. I chciałabym wysnuć króciutką refleksję osobistą i poprosić Państwa o odniesienie się do mojego myślenia. Boję się bardzo, że ten współcześnie rozwijający się świat pełen techniki, informatyki, elektroniki, usług informatycznych, telematycznych, powoduje, rodzi w nas pragnienie pewnego wygodnictwa, a to wygodnictwo z kolei rodzi pośpiech, a w pośpiechu, proszę Państwa, z kolei kuleje bardzo nasza refleksja osobista i źródła poznania świata poprzez media, a nie ogląd rzeczywisty, stają się uboższe. Nie bez powodu o tym mówię, proszę Państwa, ponieważ jestem elektronikiem i matematykiem starej daty, proszę ojca, bo już w tej chwili bardzo zaawansowanym i schorowanym emerytem, miałam to szczęście i odrobinę osobistego dramatu, proszę ojca, że towarzyszyłam modelowym badaniom służącym do wdrażania internetu w Polsce i telefonii komórkowej. I proszę sobie wyobrazić, że przeżywałam wielkie duchowe, moralne i etyczne problemy. One mi towarzyszą do dnia dzisiejszego i nie próbuję się od nich uwalniać, ponieważ jako istoty myślące stworzył nas Pan Bóg i rzeczywistość do tej refleksji osobistej nieustannie skłania. Ja się bardzo boję i bardzo się martwię, że w tym zapędzonym, zagonionym świecie, coraz bardziej technicznym, coraz bardziej zero-jedynkowym, stajemy się bardzo ubodzy, ale ubodzy również nie tylko duchowo, proszę Państwa, ale intelektualnie, ponieważ źródło poznania jest takie bardzo jednorodne, nastawiające nas na określony rodzaj percepcji intelektualnej. Nie wiem, czy mówię dostatecznie jasno. I ja się boję, że w tym świecie, którego ja już z pewnością nie doczekam, będziemy po prostu również robotami, osobami umiejącymi wciskać guziki, korzystać z podanej nam wiedzy, rzadko kiedy robić analizę porównawczą, wyciągać realne wnioski i żyć tak po Bożemu, blisko natury.
Dziękuję, panie Rybie. To jak najbardziej doskonale rozumiemy, dlatego w tej percepcji poznawczej tak często mówimy o kształtowaniu naszych umiejętności, nie tylko tych umiejętności polegających na precyzyjnym funkcjonowaniu kciuka lewej i prawej ręki przy smartfonie, ale również całego spektrum umiejętności w komunikacji międzyludzkiej, też tych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tradycyjnej szkole. Proszę zwrócić uwagę, ile teraz jest krzyku słusznego, to by dzieci jak najszybciej i pragnienia, może nie tylko krzyku, pragnienia, byśmy jak najszybciej wrócili do nie nauczania online, ale tego tradycyjnego, czyli do klasy, do audytorium, bo tu jest to antidotum na to, by nie stać się, jak to pani używa, robotami. Prosimy, pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek. Halo?
Tutaj rzeczywiście też mam pewne obawy co do pośpiechu, bo zdarza mi się żyć szybko i intensywnie, a nowe technologie jeszcze gdyby to pochłaniają. I to jest pewien paradoks współczesności, że nowe technologie miały nam zwiększyć tą ilość czasu, miały nam przekopać ten ogródek, chociaż może jeszcze przekopią, miały nam pomóc w tej organizacji, ta ilość aplikacji, którą mamy w telefonie, te wszystkie przypomnienia, ten kontakt z innymi za pomocą telefonu, to wszystko nam miało pomóc, a tak naprawdę sprawiło, że chyba tego czasu mamy coraz mniej. I tutaj wiele jest pytań i telefon tutaj naszej słuchaczki też ma pewne, która ma pewne obawy. No to sprawia, że no, tak jak wszystkim w życiu trzeba znaleźć złoty środek i znaleźć zarówno czas na refleksję, to na zadumę, znaleźć też czas na modlitwę, no i znaleźć też czas na taki wewnętrzny spokój, nie ulegać tej modzie pośpiechu, zabieganiu i dążenia za tym wszystkim, co technologiczne. Więc moja tutaj jest, jeśli chodzi, to przede wszystkim wywolnić tempo i odnaleźć złoty środek, którego ja też ciągle w życiu staram się szukać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk to temat szóstej konferencji organizowanej przez studentów, ale we współpracy z władzami uczelni i wykładowcami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Studiu dr Krystian Hołaszczyński, przed chwileczką słyszeliśmy dr Karolinę Dziewulską-Siwek, jest z nami również Mateusz Kaleta. Jeszcze dwa wywiady, tak? Dwie relacje. Prosimy o przybliżenie, pan dr Hołaszczyński.
Zgadza się, ojcze, kolejną osobę, którą poprosiłem o takie specjalne przesłanie dla słuchaczy Radia Maryja, to jest pani magister Lisa Lonati z Wyższej Szkoły Karolina Albasio w Castellanza we Włoszech. Z tą uczelnią tworzymy ścisłe partnerstwo strategiczne o nazwie RIPEC Project, więc się cieszymy, że to kolejna wspólna inicjatywa.
Co to znaczy, ten projekt? Na czym on polega w dużej mierze?
Projekt polega na znajdowaniu nowych sposobów zarządzania kryzysowego w projektach mobilnościowych typu Erasmus+.
Aha.
Hello everyone, I'm Lisa, I'm 26 years old and I have a master's degree in applied linguistic sciences.
Witam wszystkich, mam na imię Lisa i mam 26 lat. Jestem magistrem z zakresu językoznawstwa, uczę języków obcych oraz jestem młodszym asystentem w projektach unijnych na moim uniwersytecie. Dzisiaj mówię do Was w imieniu Wyższej Szkoły Carolina Albazio w Castellanza na północy Włoch. Wyższa Szkoła Carolina Albazio jest małym uniwersytetem skupionym na kształceniu przyszłych nauczycieli oraz naukowców. Kształcimy w zakresie umiejętności językowych w co najmniej dwóch językach obcych wybranych przez studentów. Profil Wyższej Szkoły powoduje, że wyspecjalizowaliśmy się w dziedzinie nauk opartych na medioznawstwie i studiach z zakresu kulturoznawstwa. Poza tym mamy kadrę odpowiednią do kształcenia w dziedzinach literaturoznawstwo, socjoantropologia, politologia i ekonomia. Jesteśmy instytucją wysoce zdigitalizowaną i znającą wartość dobrej komunikacji. Wyższa Szkoła współpracuje zarówno z włoskimi, jak i międzynarodowymi ekspertami, akademickimi analitykami oraz profesjonalistami odnoszącymi sukces w określonych dziedzinach. Skupiamy się na trzech rodzajach badań: etycznych z zakresu nauk stosowanych oraz rozwój eksperymentalny. Rozpoczęliśmy współpracę z WSK SIM w październiku 2020 roku w kontekście europejskiego projektu RIPEC. Jest to projekt poświęcony badaniom nad innowacyjnymi praktykami w zakresie zarządzania kryzysowego w społecznością Erasmus+. Partnerstwo strategiczne sześciu europejskich uniwersytetów ma na celu przebadanie doświadczeń kadry i studentów europejskich uczelni wyższych w zakresie obecnych problemów w zakresie realizacji projektów mobilnościowych. Celem jest wymiana informacji, zbudowanie międzyinstytucjonalnych relacji oraz stworzenie platformy dzielenia się wynikami prac. Chodzi również o implementowanie najlepszych rozwiązań w skali europejskiej. Jakość współpracy z naszymi polskimi kolegami jest na wysokim poziomie. Dzięki temu mogliśmy rozszerzyć współpracę o projekt Erasmus+, który pozwoli na wymianę kadr i studentów. Z zadowoleniem informujemy, że będziemy częścią Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Online, która zostanie zorganizowana przez WSK SIM i będzie transmitowana online 11 maja. Konferencja skupi się na kwestii wizualizacji. Nasze wystąpienie skupi się na problemie wizualizacja w programach Erasmus+ w kontekście badań projektu RIPEC. Zaprezentujemy koncepcję identyfikacji wizualnej w kontekście programu Erasmus, której badawcze podstawy zostały wypracowane w oparciu o dotychczasową współpracę. Chcemy również ukazać relacje w mediach społecznościowych tego tematu, co jest obecnie niezwykle ważne. Różne grupy wiekowe zupełnie odmiennie widzą ten sam problem w mediach społecznościowych. Ważne jest zrozumienie różnych podejść określonych grup docelowych. Chcemy zatem jeszcze raz podziękować za tę wyjątkową możliwość i liczymy na to, że zobaczymy się na konferencji.
No też na to liczymy. Kolejna osoba, panie doktorze?
Kolejną osobą, która odpowiedziała na moje wezwanie, jest pan profesor Ramiro Velasquez. Pan profesor pracuje na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Panamericana w Meksyku. Był już gościem naszej uczelni i z radością przyjął zaproszenie.
Dzień dobry wszystkim. Ciepło witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Mam na imię Ramiro Velasquez i jestem profesorem na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu Panamericana w Meksyku oraz wiceprzewodniczącym Uczelni do Spraw Badań. Universidad Panamericana jest meksykańską uczelnią zainspirowaną słowem i działaniami świętego José María Escrivy, założyciela Opus Dei. Naszą misją jest kształcenie studentów tak, by stali się ekspertami w swoich dziedzinach, jak również aby byli dobrymi ludźmi. Wierzymy, że jesteśmy normalnymi osobami, które mogą stać się świętymi dzięki ciężkiej pracy. Nasza współpraca z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to miałem okazję przybyć do waszego kraju na zaproszenie toruńskiej uczelni. To była moja pierwsza podróż do Polski i mogę powiedzieć, że zakochałem się w Polsce. Poznałem dużo miłych osób, dla których katolickie tradycje są ważne i podobne do tych w Meksyku. Podobnie jesteśmy też w umiłowaniu papieża Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Dobrze pamiętam studentów WSKS IM, którzy wybrali się na moje wykłady i okazali oni zainteresowanie oraz entuzjazm. Przygotowanie do zajęć studentów było wyśmienite. Od tego czasu dwóch meksykańskich profesorów miało okazję wykładać w Toruniu. Poza tym jeden nasz student odbył w Toruniu semestralne studia. Każdy, kto z Torunia wracał do Meksyku, był bardzo szczęśliwy i miał nadzieję na szybki powrót do Polski. W moim ostatnim przesłaniu chciałbym zaprosić Was na międzynarodową konferencję online poświęconą kwestii wizualizacji. Ja mam zaszczyt w niej uczestniczyć. Będę na niej mówił o sztucznej inteligencji wykorzystywanej w przemyśle żywieniowym. Kiedy spożywamy jakiś produkt, zazwyczaj mówimy, że to jest dobre. Oczywiście chcemy być bardzo mili, ale nasze odczucia mogą być różne w zależności od typu sprzedawanego produktu w sklepach. Zatem wielu chce wiedzieć z góry, czy dany produkt zostanie polubiony. Odczucia, przeświadczenia, a nawet sygnały ciała, jak bicie serca czy reakcja skóry, mogą determinować to, czy polubimy dany produkt. Zatem zapraszam Was do wysłuchania mojego wykładu nietypowego o sztucznej inteligencji. Moją ostatnią dla Was wiadomością będzie prośba, byście dbali o siebie w tym pandemicznym czasie, który, jak wierzę, wkrótce się skończy. Pozdrawiam Was z Meksyku.
Dziękujemy za pozdrowienia. Też mamy nadzieję, że ten czas szybko się skończy. No temat niesamowity. Jeszcze okaże, że mój smartfon decyduje, czy pomaga mi w podjęciu decyzji, czy smakowało mi, czy nie?
Dokładnie. Nie dość, że taki temat pan profesor Velasquez nam przedstawi, to jeszcze celowo umieściliśmy go po tak zwanej przerwie obiadowej, żeby wszyscy mieli świadomość, z jakim jakby problemem się zmagamy. Sama konferencja skupiona jest na jednym słowie właściwie, jednej kategorii badawczej o nazwie wizualizacja, która to kategoria jest nawet trudno uchwytna w niektórych słownikach. Mówimy o procesie, który jest niezwykle istotny, ponieważ dotyka nas niemalże z każdej strony, więc jedno słowo dotknięte interdyscyplinarnie przez wykładowców, specjalistów z różnych dziedzin, z różnych krajów, z różnych kontynentów. Dlatego zapraszamy na tą konferencję. A ja osobiście w tym miejscu chciałbym panu Mateuszowi Kalecie podziękować za tą niezwykłą inicjatywę, w którą się w pełni wpisujemy i wierzymy w jej sukces.
Dziękujemy. Pani doktor Karolina Dziewulska-Siwek, słowo na zakończenie naszych rozmów niedokończonych.
To mi też zostaje zaprosić Państwa na konferencję, która już niebawem, już za kilkanaście dni. Tematy są różne. Myślę, że każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Dodam tylko, że ja też będę występować na tej konferencji. Będę na tak zwany, skoro mowa o jedzeniu i było o obiedzie, to ja będę na tak zwany, można powiedzieć, deser, bo moje wystąpienie będzie końcowe. Będę mówiła o wizualizacji, a dokładnie mój temat będzie brzmiał jak cię widzą w kamerce, czyli moda w home office. Taki troszeczkę temat luźniejszy.
Moda w home office, czyli dla kobiety nade wszystko grochy.
Tak. Też tak może być. Może być bluzka w grochy i spodnie dresowe plus skarpety w paski.
Ojejku, dobrze, że nie we wróbelki. Ojejku. Tak, no naruszyła pani doktor cały mój zmysł estetyczny w tym momencie. Prosimy, pan Mateusz Kaleta.
Mnie również nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa bardzo serdecznie do udziału w tej konferencji 11 maja. Spotkajmy się w jak najliczniejszym gronie, w sposób wirtualny, online, żeby podyskutować no właśnie o tych nowych mediach, o tych nowych technologiach, które zaczynają powoli dominować nasz świat i przekaz medialny, który jest. Do zobaczenia.
Konkrety o tej konferencji, panie Mateuszu?
11 maja bieżącego roku. Link będzie na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dlatego zachęcamy, myślę, że już parę dni przed ten link umieścimy, tak żebyście Państwo mogli mieć taki bardzo dobry dostęp do tej transmisji, która będzie na żywo w tej konferencji. Nasi goście będą się łączyli, tak jak Państwo już zdążyliście usłyszeć z różnych stron świata. To też dzięki nowej technologii, ta nowa technologia nam pozwala. Rozpoczynamy o godzinie 9:00, wcześniej planujemy o godzinie 7:00 mszę świętą, która też będzie transmitowana w sposób online. Oczywiście kto może, zapraszamy do Torunia, do Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, żeby omodlić ten temat, omodlić tą konferencję za wstawiennictwem błogosławionego Karla Akutisa. I o godzinie 9:00 rozpoczniemy nasze tutaj teoretyczne, naukowe rozważania na temat wizualizacji.
Omodlić temat, ale też dzięki tej konferencji wejść w świat wizualizacji z naszym katolickim przesłaniem, z naszym spojrzeniem na świat katolickim.
Jak najbardziej. No, myślę, że najważniejszym mistrzem w tym wszystkim jest Pan Bóg, który gdzieś ukształtował cały ten świat, stworzył cały ten świat. Proszę zwrócić uwagę, że my też go poznajemy poprzez to, że widzimy obrazy, które gdzieś nam są przedstawiane, czy to w Słowie Bożym, za pośrednictwem Słowa, czy te obrazy, o których dzisiaj tutaj też wspominaliśmy, jeżeli zwiedzamy katedry, no te świątynie też są wyrazem tego, że odnosimy się poprzez obrazy, wizerunek tych świątyń do jakiejś głębszej rzeczywistości, do samego Pana Boga. Więc opierajmy te wszystkie kwestie na mocnym fundamencie, jakim jest nasza wiara.
Doktor Krystian Hołaszczyński.
Mottem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej są słowa Fides Ratio et Patria. Zwłaszcza Fides et Ratio, ta relacja między wiarą a rozumem jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala nam na poznanie rzeczywistości niemalże z dwóch stron, dzięki dwóm prawdom, prawdom objawionym oraz tym prawdom eksperymentalnym, które sami możemy poznać dzięki naszej działalności naukowej. Kiedy za każdym razem uważamy, czy doświadczamy tego, że między tymi prawdami pojawia się jakaś dysproporcja, jakaś nierówność, oznacza to tylko jedno, że gdzieś popełniliśmy błąd i musimy się cofnąć. Tego typu konferencje to jest świetna okazja, by podzielić się swoimi doświadczeniami i ulepszać samych siebie dzięki temu, że mamy właśnie tą wiarę i dzięki wierze możemy poznawać prawdę.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor Karolina Dziewulska-Siwek, doktor Krystian Hołaszczyński, Mateusz Kaleta, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, konferencja, wizualizacja, słowo, obraz, dźwięk 11 maja. Dziś rozmowy niedokończone o całym wymiarze nowych mediów, cyfrowych technologii. Dziękuję Państwu za uczestnictwo w rozmowach niedokończonych.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
No i życzymy sukcesów na niwie tej pedagogicznej, naukowej, ale też tej katolickiej, ludzkiej, rodzinnej, małżeńskiej, rodzicielskiej. Dziękuję Państwu.